Moim dzisiejszym gościem jest jeden z najnormalniejszych piłkarzy reprezentacji Polski w ostatnich latach. Tak cię definiują praktycznie wszyscy nasi wspólni znajomi. Jeśli kogokolwiek zapytasz o Michała Pazdana, to zawsze pada to hasło. Normalny. I myślę, że pod koniec kariery to jest coś, z czego ty się cieszysz, no bo nie ma co ukrywać, że jeśli chodzi o poziom sławy, popularności, wskoczyłeś w pewnym momencie bardzo wysoko. Tak więc Michał Pazdan jest dzisiejszym gościem.
No witam, dzięki, witam serdecznie, fajnie, że tak powiedziałeś. I no po prostu ja, wiesz, przez całe swoje życie piłkarskie starałem się być sobą, wiesz, i zawsze mi ciężko było zmieniać moje podejście do piłki, moje podejście do życia przede wszystkim, bo tutaj w tym aspekcie to też było ważne, bo wiesz, ja gdzieś wychowałem się w Nowej Hucie, w miejscu, tak naprawdę nie byłem w żadnej akademii piłkarskiej i wiesz, później zacząłem grać w tym Górniku. Moja jakby sytuacja się zmieniła, bo gdzieś wszedłem w tą ekstraklasę i potem po jakimś czasie dopiero się adaptowałem po prostu do wszystkiego, tak? I gdzieś nie byłem od samego początku nauczony tego profesjonalizmu, tego wszystkiego. I zawsze wszystko mi wychodziło jakby ciężko mi szło na samym początku, żeby po prostu jak najszybciej się rozwijać, dlatego też jestem takim piłkarzem późno dojrzewającym, tak się często mówi, bo ja pewne rzeczy musiałem sobie poukładać w głowie i dopiero jak sobie pewne rzeczy poukładałem w głowie, po prostu wszystko zaczęło iść zgodnie z planem.
Późno dojrzewającym, ale bardzo szybko Leo Benhaker zwrócił na ciebie uwagę, wtedy pojawiła się spora krytyka, Pirania została ci tak naprawdę do dzisiaj, ale wtedy być może Leo dostrzegł coś, czego wielu trenerów, wielu dziennikarzy i tak dalej wtedy nie widziało. Więc może wcale nie byłeś taki późno dojrzewający, przynajmniej w jego oczach.
Wiesz co, tam była taka fajna sytuacja, bo ja zagrałem tylko 5 meczy w Ekstraklasie i dostałem powołanie na mecze w reprezentacji, która grała, a wtedy te mecze były grudniowe w Turcji, tak? I byli zawodnicy zebrani z Ekstraklasy. I wiesz, ja tam pojechałem w ogóle w wielkim szoku, nie? No bo jak po 5 meczach jesteś dopiero pół roku w Ekstraklasie, jedziesz na zgrupowanie reprezentacji. Dla mnie to był szok, wiesz. Tak jak mówisz, później jak Leo przemawiał do nas, jak wziął nas w kółko i zaczął nam przemawiać, to ja tak, wiesz, ja tam mówię, gdzie ja jestem w ogóle, wiesz, inny świat po prostu, a on miał taką, miał takie coś w sobie, że jak się go słuchało, to wiesz, ty wierzyłeś we wszystko, co on powie, nie? Po prostu miał taką...
Miał taką aurę,
a ja jeszcze taki żółtodziób, wiesz, ja też nie byłem obyty przede wszystkim, nie miałem znajomych jakichś piłkarzy, którzy by mi wcześniej coś powiedzieli na temat piłki, wiesz, 20 lat, człowiek jedzie i tak zaczyna słuchać i tak sobie zdał sprawę, ty naprawdę możesz być dobry. W pewnym momencie, wiesz, bo kurczę, przecież to trzeba trenować, pracować cały czas i wiesz, dał we mnie taką wiarę w późniejsze lata, że jednak ty coś możesz osiągnąć, nie? I od tego momentu gdzieś na pewno był to człowiek, który wywarł na mnie, wiesz, ogromne takie wrażenie pod kątem pewności siebie, bo tego mi zawsze brakowało w młodzieńczych czasach. Ja pamiętam, jak byłem młody, wychodziłem na te mecze, wiesz, pierwsza myśl w głowie, żeby nie zepsuć, nie? Wiesz, żeby nie zepsuć, żeby zagrać spokojnie, żeby, wiesz, nic ponad, ale żeby nie być najgorszy, wiesz, takie myśli, wiesz, w głowie gdzieś tam w młodzieńczych czasach, tych pierwszych meczach, ale później jakby to się zaczęło zmieniać, zacząłem poznawać całą jakby filozofię jakby twojego jakby funkcjonowania jako zawodnika i to później wszystko się zmieniało, tak? Nabierałem pewności i tak jak mówię, dlatego może przez to jestem tym późno dojrzewającym.
A pamiętasz jakieś konkretne słowa na przykład ze strony Leo Benhakera, które tak bardzo zapadły ci w pamięci, po których wstąpiły w ciebie właśnie jakieś takie supermoce? Czy miałeś w ogóle okazję na przykład indywidualnie z tym gościem pogadać? Bo jego każdy piłkarz po latach wspomina jako takiego mistrza, jeśli chodzi o przemowy, motywację czy charyzmę.
Wiesz co, on indywidualnie mało rozmawiał z zawodnikami, ale bardziej rozmawiał w grupie, tak? Pewnie rozmawiał z zawodnikami, którzy byli pod pierwszą jedenastkę. Ja wtedy po prostu przyjeżdżałem bardziej na zasadzie takiej do rozwoju, tak? I tutaj nie miałem okazji z nim indywidualnie porozmawiać, ale w ogóle jego sposób bycia, jego jakby taka aura, to co powiedziałeś, po prostu dawała ci taką pewność, nie? I później ja nie zapomnę, jak ja jeździłem do klubu po reprezentacji, ja miałem, wiesz, byłem taki napakowany, wiesz, mówię, kurde, dawajcie mi ten mecz, po prostu, bo chciałem po reprezentacji właśnie zawsze wtedy chciałem po prostu grać kolejny mecz i to było w tym wszystkim jego umiejętność taka, jakby jego osoby.
A to były czasy jeszcze, kiedy piłka sprawiała ci przyjemność ogólnie? Nie mówię po samej reprezentacji, bo ty po latach już wspominałeś, że tak naprawdę ten cały okres, cała ta kariera przeleciała ci błyskawicznie i że często nie było przyjemności po prostu z samego grania. I ja widzę tutaj bardzo wiele analogii, jeśli chodzi o pozycję, zmianę roli i samo podejście do piłki do Javiera Mascherano, który wypowiadał się zawsze w taki sam sposób jak ty. Też był defensywnym pomocnikiem, przekwalifikowanym na pozycję środkowego obrońcy, też nie najwyższym jak na stopera i on zawsze zwracał uwagę na to, że mecze totalnie nie dają piłkarzowi przyjemności grającemu na tej pozycji, ale treningi dają.
Wiesz co, bo podejrzewam, że nie wiem jaka jest jego historia, ale też podejrzewam, że dużą uwagę poświęcał do koncentracji, do bycia po prostu w 100% zaangażowanym w mecz. Ja wiem, ile to zdrowia kosztuje, po prostu gdzieś takiego mentalnego i wiesz, ale ty w pewnym... Fajną analogię podajesz, no bo
ty jesteś polskim Javierem Mascherano tak naprawdę.
Nie, ale
jest
nie...
Jest bardzo wiele punktów wspólnych.
Nie chodzi o to, że jestem Javierem Mascherano, tylko chodzi o po prostu podejście do jakby... podejście do meczu w stosunku do tego, jakie ty oferujesz swoje warunki piłkarskie, tak? Ja sobie zdałem sprawę, że nie jestem szybki, nie jestem skoczny, nie jestem, wiesz, jakiś super w wyprowadzaniu piłki. Dlatego w pewnym momencie stwierdzasz, gościu, żeby grać na tym wyższym poziomie, musisz dać 100% w rzeczach, w których ty jesteś dobry, tak? Więc w głównej mierze, wiesz, skupiłem się na pojedynki, grze blisko, na napastnika, grze jeden na jeden, a do tego potrzebne było bardzo dobre przygotowanie fizyczne i przede wszystkim przygotowanie mentalne, tak? I żeby dojść do bardzo dobrego przygotowania mentalnego, potrzebowałem wielu lat, żeby zrozumieć, co ja muszę zrobić przed meczem, żeby być na tym poziomie, jaki ja chcę. Bo zawsze jak, wiesz, mecz się kończył, to miałem taką swoją analizę. Kurwa, tu lepiej mogłeś. Człowieku, tu mogłeś lepiej. Wiesz, oglądałem tego Instata. Nie no, gościu, przecież tu wiadomo, że trzeba bliżej, wiesz. I po prostu miałem taką non-stop jakby sieczkę w głowie, że jest średnio, albo może być lepiej. Taką auto...
Analizowałeś to bardziej, przepraszam, bardziej szczegółowo nawet niż trenerzy?
Na pewno bardziej. Ja się zawsze śmiałem, jak był ten, jak był... Za trenera Berga był Gonzalo Feio i Daniel Myśliwiec, byli analitykami, także miałem fajnych analityków i zawsze jak do nich przychodziłem, po co ci to, nie? No, potrzebuję, wiesz. Później sam już sobie wziąłem hasło do Instata, gdzieś tam sobie załatwiłem hasło do Instata, już nie musiałem wszystkiego się o nich pytać, żeby mi przygotowywali, tylko ja po prostu sam sobie na pewne rzeczy zwracałem uwagę. Jeszcze tak tego po prostu wyuczyłem jakby takie sposoby, co mi jest potrzebne, co nie. I tak się przygotowywałem do meczu, dlatego wiesz, najważniejsze sobie zdać sprawę w pewnym momencie, żeby grać na jakimś wyższym poziomie, musisz jakby na pewnych rzeczach skupić się mega mocno, bo nie jesteś genetycznie uwarunkowany do grania na najwyższym poziomie, tak? Dlatego wszystkie inne rzeczy muszą być dograne, żebyś ty pokazał na boisku, że jesteś dobry.
Ale przyszło to spotkanie z Niemcami, spotkanie legendarne, twój epicki występ właśnie na tle bardzo poważnych rywali, no bo tam grały takie postaci jak Miller, Özil, Götze, Draxler, Kroos i tak naprawdę w tych wszystkich aspektach, nawet o których ty mówisz, że nie byłeś na najwyższym poziomie, wskoczyłeś na poziom nieprawdopodobny. I to był jeden chyba z najbardziej takich niewiarygodnych, indywidualnych występów polskiego obrońcy w XXI wieku. I chyba jesteś skromny, ale z tym jesteś się w stanie zgodzić, że pod pewnymi względami, nawet w kontekście samego wyprowadzenia piłki, tam było aż zdumiewająco dobrze.
Wiesz co, dobrze było też ze względu na to, że ja byłem w tej kadrze już chwilę i jakby czułem pewność od trenera. Od trenera Nawałki po prostu czułem pewność. I to, wiesz, na poziomie reprezentacyjnym możemy mówić o różnych rzeczach, ale jeśli ty masz pewność na poziomie reprezentacyjnym, to grasz tak samo jak w klubie. I tutaj nie ulega wątpliwości, że wiesz, że nie ma czegoś takiego, że ty przyjeżdżasz i nie wiesz, będziesz grał, nie będziesz grał, z kim będę grał na lewej obronie, o Jezu, czy on, kurczę, mnie zaasekuruje, czy ja muszę go asekurować, czy wiesz, z jakim partnerem będziesz grał, wiesz, gdzieś to miałeś wcześniej zanalizowane sobie. Ja jestem taki, że gdzieś na takie małe rzeczy zwracam uwagę, bo później w meczu to się powtarza. No nie, zawsze tak jest, że w meczu większość rzeczy się powtarza, które są gdzieś tam w treningu czy w zajęciach. I wiesz, my mieliśmy tą kadrę, która mało co się zmieniała tak naprawdę. Była taka stała, nie wiem, 8, 9, że przyjeżdżałeś na kadrę, wiedziałeś, na co cię stać, tak? I ja miałem wtedy, odnośnie pytania, zaczynałem mieć pewność siebie, tak? Miałem pewność siebie i trafiałem przede wszystkim z przygotowaniem fizycznym. Tam zawsze się śmiałem, bo ja też mało co o tym mówiłem. Było takie spotkanie bodajże z Litwą czy z czymś. Ja trochę byłem podmęczony.
Kapuska zagrał na boku obrony wtedy? W Krakowie? Przed wyjazdem na Euro?
I słuchaj, ja byłem podmęczony trochę. Ja byłem trochę podmęczony. Graliśmy z Holandią, zagrałem słaby mecz. Tam było 3-1, tam była jazda po mnie, po co ja gram, nie? Później na mistrzostwach, że wiesz, że trzeba do Kamila poszukać kogoś. A ja wiedziałem, ja zawsze wiedziałem po meczu, że wiesz, u mnie fizyka była słaba, no to sorry, ja na meczu wyglądałem słabo, nie? Więc ja mówię, kurczę, bylebym tego meczu z Litwą nie grał. Wiesz, bo ja byłem po... Bo ja sobie zdawałem sprawę, że czasami to jest tak, jak czujesz swoje ciało, to mecz ci nic nie da. Lepiej odpuścić i przygotować się na, wiesz, tylko nie każdy zawodnik może sobie pozwolić nie zagrać meczu, bo wiesz, zawsze musisz się pokazać jak najlepszej strony, żeby być w pierwszej 11. Ale tam trener, ja chyba miałem jakąś małą kontuzję i ona mnie uratowała, uważam, bo miałem z 3-4 dni luźniejsze i zadzwoniłem do mojego trenera od przygotowania, on mówi, mówię, słuchaj Piotrek, udało się, nie zagram w tym meczu. Co robimy? I wiesz, a ja zawsze trochę trening mocy, nie? Taki wiesz, dynamiczny, żeby poprawić moją po prostu doskok, podejście do zawodnika, wiesz. I szybko zrobiliśmy 2 dni z rzędu trening mocy, tam jeden dzień był luźniejszy. Ja mówię, jest. Mówię, jest, wracam. Czułem już, wracam. Później było pierwsze spotkanie z Irlandią, w którym nie miałem nic tak naprawdę do roboty, bo chyba miałem, nie wiem, 21 czy ileś tam, 20 podań. My mieliśmy cały czas piłkę przy nodze. Wygraliśmy 1-0 z Irlandią Północną. Tam nie było zbytnio dużo do roboty.
Historia napisał Kapustka tak naprawdę.
Tak, napisał Kapustka. Wiesz, jak to wszyscy po pierwszym meczu, wiesz, jakie to ciśnienie, nie? Ciśnienie schodzi. I nagle mecz z Niemcami, ja mówię, no i swoboda, bo tak, wygraliśmy pierwszy mecz, no to tak, przegrasz z Niemcami, nic się nie dzieje. Zremisujesz, wow, nie? I idę na ten mecz taki, wiesz, mówię, kurde, gościu, jesteś dobry, wiesz, jesteś dobry, dalej po prostu widać to w treningu, że fajnie wyglądamy tu, tego, czemu nie? No i wiesz, wyszedłem tak swobodnie do tego, a przede wszystkim fizyka moja była na takim poziomie, że mogłem grać na najwyższym poziomie. U mnie fizyka zawsze decydowała o tym, czy ja będę ten ułamek szybszy od przeciwnika.
Wiesz co, ja pamiętam taką rozmowę, którą mój kolega Tomek Zieliński w Eleven robił z Robertem Lewandowskim po którymś z meczów Bayernu i akurat wtedy Bayern trafił na PSG w europejskich pucharach, w Lidze Mistrzów i Zielek tak zapytał tego Lewego, no teraz gracie z PSG, fajnie, zagrasz z Neymarem i tak dalej, fajnie, powiem, zagram z Neymarem, spoko, zagram, no, nie zagram z Neymarem, zagram z kimś innym i w sensie na Lewym nie robiło to absolutnie żadnego wrażenia, z kim będzie grał, ale ty występowałeś wtedy w Ekstraklasie, miałeś oczywiście już doświadczenie z reprezentacji, ale na tobie kompletnie na przykład nie robiło wrażenia to, z kim ty stałeś w tunelu nawet przed tym meczem, jakie tam były postaci? Nie, zero,
ja,
tak?
Zero. Ja miałem jakąś taką wewnętrzną myśl, że podporządkowałem się pod konkrety. Czy to był gość z Ekstraklasy, nie wiem, z Brookbetu Nieciecza, czy to był zawodnik, nie wiem, pokroju Mario Götze. Patrzyłem sobie, wiesz, co on robi, wiesz, w trakcie meczu, tak?
I ciebie to był po prostu piłkarz X, piłkarz Y.
I nie było na takiej zasadzie, wiesz, gramy z Niemcami i wow, nie? No w ogóle takiego czegoś, nigdy czegoś takiego nie miałem, tylko po prostu i nawet takie mecze się łatwiej grałem, no bo to wiesz, bo to nie ma co się motywować. Sam mecz po prostu gdzieś oddaje ci to, co jest ważne i dlatego mówię, akurat u mnie nigdy nie było znaczenia, czy my gramy z tym, czy z tamtym, po prostu robimy jakby cały czas tak samo, tak? Tak samo cegiełka do cegiełki, cegiełka do cegiełki, cegiełka do cegiełki i po prostu później, wiesz, to później tak wyglądało na boisku, tak? Jak się przygotowywałem dobrze, jak miałem ten przede wszystkim też później ten moment odpoczynku, bo ten moment odpoczynku był bardzo ważny po meczu, bo to jednak trzeba powiedzieć sobie, że po jakimś ważnym spotkaniu albo po tym musisz mieć gdzieś taką ten czas, w którym gdzieś ten twój umysł odpoczywa sobie.
Zwłaszcza,
tak?
Że twój musi odpoczywać długo. I o tym za chwilkę jeszcze porozmawiamy, ale wracając jeszcze nawet do tego meczu z Niemcami. Kończy się takie spotkanie i oczywiście jest wysiłek, jest zmęczenie, ale do ciebie od razu dociera, co ty w zasadzie zrobiłeś w tym meczu i jakie to będzie miało reperkusje, jakie to będzie miało odbicie w społeczeństwie polskim, co się dzieje w Polsce, czy kończysz takie spotkanie z Niemcami, tak jak, nie wiem, spotkanie z Niecieczą i myślisz, dobra, zrobiłem swoje zadanie tak, jak miałem zrobić.
Wiesz co,
ile czasu potrzebujesz, żeby dotarło do ciebie, co ty w zasadzie zrobiłeś w tym meczu?
Dużo czasu. Mhm. Dużo czasu, bo ja nigdy nie myślałem o tym, że wiesz, że w tym momencie ja coś zrobiłem wielkiego, nie? Może przez to, że tak długo pracowałem z trenerem Nawałką, od razu miałem w głowie to, nie, człowieku, dobra, jest zaraz następne spotkanie, tak? Okej, jest chwila na radość, jak to trener zawsze mówi, ale już się przygotowujemy do następnego meczu. I tak miałem, nie wiem, ten swój twardy dysk to wgrane, że okej, chwilę była radości, ale gdzieś już wiesz, już myślałem, dobra, tu recovery bootsy, pa, po kolei po prostu jakby cykl, niezmienny cykl, nie? Po prostu tego wszystkiego. Ale to było takie czasami, wiesz, może złudne, ale ja też nie używałem internetu wtedy, tak? Ja starałem się po prostu odciąć od internetu, od tego wszystkiego, co jest... Na przykład, wydaje mi się, że w dzisiejszym czasie jest to ciężkie, ale wtedy na przykład bardzo mało, no, pamiętam, na mistrzostwach używałem internetu, bardziej mieliśmy taką wspólne grono, gdzie no, klasyczne fusy, gdzie mieliśmy naprawdę. I to była, wiesz, to była taka atmosfera, która... była swobodna, niewymuszana, jak to w niektórych klubach jest, że idziesz do klubu i niby śmychy, chichy, ale gdzieś nie czujesz z gościem, wiesz, takiego flow. A tam była taka fajna, że my siedzieliśmy, gadaliśmy o wszystkim i jakby ty się relaksowałeś nawet rozmową. Po prostu z ludźmi, jak jest grupa ludzi, która jest podobnie działa, to ty się relaksujesz naturalnie, a nie gdzieś tam, wiesz, udajesz, że jest fajnie, a nie jest fajnie.
Wiesz co, o Euro jeszcze porozmawiamy, ale chciałbym cię zapytać, kiedy nastąpił taki moment w reprezentacji, kiedy też nawet te największe gwiazdy reprezentacji zdały sobie sprawę, że ty możesz być nie tylko cennym uzupełnieniem tej kadry, ale wiodącą postacią, mimo że nie grasz w takim klubie jak Lewy, jak Krychowiak, jak Milik, bo wtedy w ogóle był szał, że wielu reprezentantów Polski zmieniało kluby tuż przed albo tuż po Euro i trafiało do naprawdę wielkich klubów. Kiedy ty poczułeś, że oni na ciebie patrzą, kurczę, ten gość naprawdę...
Po 2016 po mistrzostwach.
Po tym Euro.
Czuć było, że już mnie traktują jak piłkarza, jak zawodnika, który jest naprawdę potrzebny tej reprezentacji, bo wcześniej to było takie, wiesz, sprawdzanie, czy ja się nadam, czy ja się nie nadam, a już po mistrzostwach w 2016 to był ten czas, że ja sam po sobie już wiedziałem, że wszedłem na ten poziom, że muszę go utrzymać.
A wy czuliście podczas tego Euro, że wy naprawdę możecie zajść bardzo daleko i przy odpowiedniej drabince nawet finał mógłby być w zasięgu, bo tak naprawdę wszystko rozbiło się o karne, czy...
Ja mi się wydaje, że tam był taki flow, że w ogóle nikt o tym nie myślał, że wiesz, że my możemy odpaść, tylko po prostu jak wyszliśmy mecz za meczem i wiesz, gdzieś tam siedzieliśmy po meczu ze Szwajcarią, pamiętam, taka sytuacja i wiesz, że gramy z Portugalią tam za dwa dni. Chłopaki, ty wiecie, że to zaraz może być koniec, nie? I wszyscy...
A wy już siedzicie ze sobą z 45 dni.
A wszyscy w ogóle nawet nie myśleli o tym, że już może być koniec, bo po prostu to jakby się wszystko nakręcało w taką dobrą stronę, że nawet sam czas spędzany ze sobą, ta cała otoczka była po prostu pozytywna, gdzie człowiek wcześniej tego nie doznał. I nawet jakby ten czas wspólny był bardzo fajny przede wszystkim dla odpoczynku, dla nas wszystkich i wiedzieliśmy, że po prostu jesteśmy naprawdę w dobrej dyspozycji.
A jak Nawałka to zrobił w ogóle, że stworzył taką reprezentację, w której oczywiście było wielu świetnie rokujących piłkarzy, wiele gwiazd, ale wielu też zawodników, jak Krzysiek Mączyński, występujących w Ekstraklasie, co do których nie było tak wielkich oczekiwań, że po pierwsze wy potrafiliście momentami nawet grać spektakularnie w piłkę, bo nawet zdarzały się w tym meczu z Portugalią takie akcje, że człowiek na to patrzy i myśli sobie, to reprezentacja Hiszpanii, a nie reprezentacja Polski. Chyba wiesz, o której akcji mówię właśnie.
Nie,
z tamtego.
Wiem, taka, że tam przepuszczenie do Arka, Arek chyba przepuszcza tak, do tak, lewego
tak,
i tam...
Tak. To generalnie w tej reprezentacji zgadzało się niemal wszystko. Jak Nawałka w ogóle tego dokonał? Bo na papierze to nie był Dream Team w momencie startu.
Nie, wiesz, wydaje mi się, że to jest po prostu gdzieś wiele czynników na to współdziałało. Przede wszystkim też osoba Adama, trenera, który jest, wiesz...
Jesteście na ty?
Nie, mówię chyba Adama Nawałki, nie, no jeszcze nie, no naprawdę, ja tutaj trenera zawsze będę gdzieś tam mówił, że to trener, który przede wszystkim mi dał po prostu możliwość wejścia na wyższy pułap, ale no jest to osoba, która, wiesz, taka dawała pewność tej drużynie, tak, to jest na pewno pierwsza rzecz, a druga, no jednak cały sztab i trener, oni byli... Oni się zawsze przygotowywali na maksa, tak? Wiedzieli, chcieli po prostu zrobić jakby swój skład, w którym będzie jak najmniej przypadku. Wiedzieli, że po prostu muszą mieć kilku żołnierzy, że tak to określę, którzy gdzieś będą wykonywali te zadania, o których, na które po prostu Nikt nie będzie narzekał, tak? Po prostu, nie wiem, środkowy pomocnik będzie, od niego będzie tak jak Krzysiek, nie? Że będzie dla niego, wiesz, wymagane, że zawsze za linią piłki, nigdy nie, zawsze, żeby było przed stoperami, żeby schodził do grania. Nie wymagał cudów od niego, ale musiał te pewne rzeczy, wiesz, zrobić, że zawsze, wiesz, zawsze, żeby nie odpuszczał strefy. Wszystkie rzeczy, które po prostu musi mieć, nie wiem, defensywny pomocnik, żeby, będąc na poziomie reprezentacyjnym, też nie możesz, wiesz, otwierać się za bardzo, po prostu, żeby każdy zawodnik robił to, co do niego wszyscy
Ale to jest takie
oczekują.
Trudne wprowadzić taki system, żeby wszyscy robili dokładnie to, czego oczekuje.
No i dlatego on sobie szukał, wiesz, mi się wydaje, że on miał rok czasu przed mistrzostwami. Tam był, teraz o tym ostatnio słuchałem, że jedynym trenerem chyba, to był chyba trener Nawałka, który miał tak naprawdę rok na przygotowanie zespołu. Tam było tak, że chyba trener przejął bodajże, nie wiem, w październiku tą kadrę i tak przez, graliśmy tych towarzyskich meczów chyba z 8. Była taka w 2013, 2014. Taka sytuacja, że jeszcze przed po prostu eliminacjami powoływał różnych zawodników i on sobie pewnie sprawdzał, który jest pod kątem reprezentacji, wiesz, ważny. Teraz trener reprezentacji od razu musisz wynik zrobić. Nie ma czasu po prostu na gdzieś tam na selekcję, na budowanie. No i widocznie przez ten okres był to bardzo dobrze okres przepracowany i wybrał sobie, nie wiem, Pazdana, który gdzieś tam gra prosto, ale wiesz, skutecznie, tak? I dla niego to było ważne, tak? Później Mączyńskiego, który zawsze zabezpiecza, podchodzi pod małą grę i gdzieś nie ma, nie wiem, dużo strat, gra prostą piłkę. Wybrał sobie na przykład Jędzę na lewą obronę. Dlaczego? Bo Grosik grał wyżej i musiał zabezpieczać bardziej Grosika, który czasami nie wracał, ale wiadomo było, że dasz do Grosika do przodu, no to zrobi robotę, tak? Z prawej strony miałeś Piszcza i Błaszcza, którzy wzajemnie grali ze sobą w klubie, jakby się znali, tak? I tutaj gdzieś po prostu ta drużyna była stworzona tak jak klub. Że po prostu przyjeżdżałeś i czułeś się jak w klubie, tak?
Wszystko wiedziałeś, co masz robić.
Ja jak przyjeżdżałem na kadrę, nie było coś takiego, że wiesz, nie wiadomo. O Jezu, z tym zagram, z tym nie zagram. W takim ustawieniu.
Ale wiesz, to strasznie kontrastuje z aktualną reprezentacją, gdzie tych zmian, nawet jeśli chodzi o samą linię obrony, mamy strasznie dużo. I oczywiście to wynika też w wielkiej mierze z tego terminarza. Zresztą a propos słów o Mączyńskim, kiedyś Johan Cruyff powiedział, że najtrudniejsze w piłce jest granie prostej piłki. Więc wydaje mi się, że ta reprezentacja to potwierdza. A powiedz, czemu to wszystko się zaczęło w zasadzie psuć tak pod kątem mundialu w 2018 roku? Bo wydawało się, że wy pójdziecie za ciosem, że kolejny turniej to będzie no minimum wyjście z grupy i pokazanie się z pozytywnej strony. Czy to był moment, kiedy Adam Nawałka po meczu z Danią zorientował się, że musi stać się dużo bardziej nieprzewidywalne dla rywali to przejście, szukanie trójki stoperów na przykład?
Możliwe. Po prostu mi to ciężko oceniać po czasie, że dlaczego tak się stało, jak się nie stało. No wiesz, dużo czynników na to wpłynęło, że gdzieś może za bardzo, nie wiem, pomyślał, że coś takiego skutkowało, nie wiem, 2 lata temu, to dalej będzie tak samo skutkować, nie wiem, w 2018, tak? A później, wiesz, grupa ludzi się zmieniła, tam trochę zawodników, pamiętam, nie grało przed mistrzostwami w 2018 tak. I tam chyba nas, nie wiem, 5 czy 6 z pierwszego składu nie grało. I wiesz, ja pamiętam te treningi w Juracie dodatkowe, gdzieś tam Kuba czy inni zawodnicy, którzy po prostu mniej grali, dodatkowo trenowali, ale wiesz, dla mnie jak nie grasz, to nigdy, okej, może jeden zawodnik na 10 sobie tam przez swoje doświadczenie da radę, tak? Ale jak nie grasz na co dzień, nie? W klubie, nie wiem, nie zagrasz, nie wiem, 15 meczów w rundzie, to jednak twoja, nie wiem, swoboda, twoje naturalne ruchy no nie są takie same, nie są takie same jak na boisku. Ja też uważam, że to na pewno był jeden z tych czynników, że w 2018 nie wyglądaliśmy tak jak wcześniej, ale tak jak mówisz, z drugiej strony mogło być tak, że po prostu za bardzo po prostu poszliśmy w tym samym kierunku, co było, dlatego no czas.
Bo wiesz,
czas
bo po każdej
pokazał.
Tego typu porażce historycznej pojawia się mnóstwo teorii. Każdy ma swoją teorię, a tak naprawdę wy wiecie najlepiej, co poszło nie tak. I ciekawy jestem, wiesz, twojej diagnozy, w którym momencie to w ogóle się zaczęło psuć i dlaczego to nie poszło właśnie we właściwą stronę. Bo wiesz, ja też słyszałem, że Łukasz Piszczek miał na przykład takie zdanie, że jeśli plan A funkcjonuje, to nie szukaj za wszelką cenę planu B po to, żeby być bardziej wszechstronnym, tylko spraw, żeby plan A był perfekcyjny. Tak pod kątem na przykład tego przechodzenia na trójkę stoperów.
No tak. To tam był bodajże chyba w marcu, czy w marcu były takie mecze które były przygotowaniem do grania w trójkę, na trójkę obrońców. To nie było tak, że gdzieś tam graliśmy, nie wiem, dwa lata wcześniej, tylko gdzieś w pewnym momencie trener zdecydował, że możliwe, że będziemy grać w trójce, ale możliwe, że w czwórce, nie? I wiesz, ja też do tego podchodziłem w takim kontekście, że trochę nie, że się bałem, tylko mówię, kurczę, no gdzieś tam, wiesz, grałem na tym, w tej czwórce, na pamięć znam pewne zachowania, a w trójce nigdy w klubie nie grałem. Ja nie grałem do 30, tam nie wiem, 1 lat w trójce, wcześniej w klubie. Nigdy nie grałem wcześniej w klubie. Całe życie byłem uczony do grania w czwórce, nie?
Na szczęście Kamil Glik grał i to całkiem sporo.
No, dokładnie. Ja, Kamil grał sporo zawsze na tym środkowym, nie? Ale mówię, że nigdy nie byłem i pamiętam, byłem do tego na początku sceptycznie nastawiony, ale później porozmawialiśmy tam z trenerem, mówi, przecież to proste, nawet w trójce jest łatwiej niż w czwórce, nie? Ja później zacząłem, jak to ja, się analizować granie w trójce, wszystkie rzeczy, jakie wymaga do grania w trójce, kiedy...
Wszystkie książki wziąłem.
Wszystkie książki wziąłem, wszystkie analizy zobaczyłem, kto wyrzuca, wiesz, auty, kiedy ja mam wyjść ze strefy, kiedy mam nie wyjść ze strefy i później sobie, wiesz, jeśli chodzi o granie w trójce, sobie tak usiadłem, przecież to jest 2 razy prostsze granie niż w czwórce. Tylko jeśli chodzi, bo zawsze masz kogoś za plecami przeważnie, nie? Zawsze jak ty wyjdziesz na pół lewym, to zawsze jest ten środkowy. Okej, wymaga więcej biegania, więcej mobilności, więcej takich biegów na takiej dłuższej dystansie, nie? Czyli na przykład 20-30 metrów, w których ja się nie czułem jakoś tak super, ale ja się czułem dobry zawsze, wiesz, w tych 5-10 metrach, wiesz, w przewidywaniu, tak? A w tej trójce gdzieś cały czas były te dłuższe dystanse, nie? I często miałeś skrzydłowego, dlatego pod tym kątem było mi na początku ciężej, ale wiesz, to jest kwestia przyzwyczajenia. Gdybym ja od początku mojej kariery zaczynał w grania w trójce, to później ja sam później stwierdziłem, że granie w trójce jest przełatwe, nie? Po prostu. Jest dużo łatwiejsze od grania w czwórce, bo w czwórce zawsze musisz analizować, czy wyjść, czy nie wyjść, czy defensywny dojdzie przy dośrodkowaniu, wiesz, tego, a w trójce idź i zawsze jest ktoś za tobą, jak nie, to cię zasekuruje, nie?
Nawet w razie czego defensywny pomoże.
Dokładnie, musisz, ale musisz iść wysoko, wiesz, i gdzieś tam ten być blisko.
A jak ty definiujesz fenomen Kamila Glika? Bo o nim często mówił Jan Bednarek, że Kamil Glik jako ten przywódca defensywy to był zawsze ten gość, który potrafił ustawić kolegów, tak dobrze zarządzać tą linią obrony. I pytam też o to dlatego, że my w reprezentacji polskiej tak naprawdę już od czasu, kiedy Kamil Glik w tej reprezentacji nie gra, cały czas szukamy takiego szefa tej defensywy. Mamy wielu wartościowych obrońców, ale nie ma takiego szefa. Jak ty odbierałeś Glika z boiska i co on tobie dawał i jak on ewentualnie ciebie ukształtował? No bo ze słów Bednarka wynikało, że naprawdę to był jeden z jego najważniejszych partnerów w defensywie w karierze.
Wiesz co, z Kamilem była taka sytuacja, że my tak naprawdę nigdy nie rozmawialiśmy o tym, jak będziemy grać. Wiesz, tak naprawdę są zawodnicy, że wystarczy, że po 2-3 treningach wyjdziesz na boisko i ty wiesz, dobra, jest. Okej, ja wychodzę, on jest. Dobra, on dośrodkowanie, on ma. No to ja już mówię, kurczę, jaka w ogóle przyjemność, wiesz, takie rzeczy bardziej inteligencja boiskowa, a podparta, wiesz, czasami takimi prostymi, to co mówisz, prostymi rzeczami. Z Kamilem się tyle fajnie grało też, że on po prostu prosto grał i nie popełniał błędów też. Wiesz, nie kombinował gdzieś, wiesz, w rogu, żeby, wiesz, nie wiem, mega wyjść z sytuacji, po prostu grał prosto, a jak była wrzutka, ty czułeś gościa, że jest w polu karnym, że wiesz, wygra głowę, jest gdzieś blisko. Po prostu czułem pewność, grając z nim, bo był taki feeling. I to ja mogę mówić na różne tematy, dlaczego, ale to jest po prostu naturalna rzecz, o której nigdy nie rozmawialiśmy. Po prostu wychodziliśmy na boisko i wiesz, prosta rozmowa. Tam nie było czegoś takiego, że my, nie wiem, siedzieliśmy przy kawie i dyskutowaliśmy, nie wiem, jak gra napastnik Portugalii albo czegoś. Po prostu wychodziłeś na boisko i ja już wiedziałem, że on będzie. On wiedział, że ja jestem, nie? Po prostu są takie... Mi się wydaje, że umiejętność po prostu przewidywania, a... umiejętność przewidywania i takie cechy, wiesz, że zawsze pójdzie na piłkę, zawsze wygra tą głowę, to reszcie się lepiej gra po prostu, nie? Taka naturalna cecha, która wydaje mi się, pewności całej drużynie.
A ty uważasz, że on te cechy defensywne obrońcy po prostu doprowadził do perfekcji, do takiego poziomu, że tak naprawdę nawet pomimo faktu, że nie wyprowadzał piłki w jakiś sposób niezwykle elegancki, no to był w stanie funkcjonować, wiesz, w tym Dream Teamie Monaco z Mbappé, z Bernardo Silvą i w półfinaliści Ligi Mistrzów. Ty uważasz, że on pod tym względem, właśnie w tych aspektach defensywnych, był wtedy jednym z najlepszych obrońców w Europie?
Mi się wydaje, że tak, że w tamtym okresie po prostu emanował takim spokojem i takim jakby ustawieniem, doświadczeniem, że podejrzewam, że tym wszystkim zawodnikom z Monako się wtedy lepiej grało. Po prostu, wiesz, tym młodym chłopakom, którzy gdzieś tam z przodu, wiesz, wariowali, a wiedzieli, że mają zabezpieczenie z tyłu i tutaj pewność. Przede wszystkim, jak masz pewność, wiesz, w obronie, to możesz się spytać bramkarza. Każdemu bramkarzowi się lepiej gra, jak ma obrońcę, który wie, że pójdzie na piłkę, wie, że wybije, tak? Tak samo mi się lepiej gra, jak wiem, co mogę oczekiwać od nie wiem, drugiego środkowego obrońcy.
A czy ty spotkałeś kiedykolwiek w karierze piłkarza, który miałby takie podejście do analizy i do takiego naprawdę niezwykle skrupulatnego przygotowania do meczu jak ty?
Myślę, że nie.
Nigdy nie trafiłeś nawet na kogoś, kto zbliżyłby się do takiego poziomu? No, ty funkcjonowałeś tak naprawdę jak niemal dodatkowy członek sztabu.
No to tak, ale...
Kiedy takie coś ci się włączyło? Może tak?
Przed Euro 2016 i najbardziej między 2000, mi się wydaje, jak zaczynałem grać w kadrze. Mhm. Jak zaczynałem grać w kadrze w 2015, tam jeden mecz zagrałem za właśnie Kamila z Szukim, z Łukaszem Szukałą zagrałem. Wygraliśmy z Gruzją 4-0 i dobry mecz zagrałem. I po tym meczu był transfer do Legii, nie? No jest, zdaję sprawę, dobra gościu, nie ma. Teraz wszystko na jedną kartę. Nie ma innego, ty musisz, wiesz, jak masz swój czas, masz te swoje, nie wiem, 3, 4, 5, 6, 7 lat, w których ty musisz gdzieś tam wykonać ten kawał po prostu dobrej roboty i tak funkcjonowałem i ciężko mi było o tym z kimś rozmawiać. Jedynie co z psychologiem na ten temat, na te różne rzeczy rozmawiałem, to on mi mówi, że on nie zna takiej osoby, która po prostu gdzieś aż tak bardzo się tym interesuje. I wiesz, i przyszedł czas, że ja to robiłem coraz mniej, ale na początku po prostu gdzieś chciałem nie mieć do siebie pretensji. A żeby nie mieć do siebie pretensji, potrzebowałem naprawdę ogrom czasu, żeby zrozumieć, że to tak naprawdę nie jest warte wszystko, żeby analizować, ale gdzieś miałem ten backup taki, dobra, zrobiłem całą robotę, przygotowałem się te, nie wiem, 2 dni na mecz, czy tam 1 dzień na mecz, ja sobie wychodzę, ja nie mam do siebie pretensji. Nawet jak przegraliśmy, dobra, wiedziałem, okej, byłem wolniejszy w tym kwestii, ale ja zrobiłem całą robotę, żeby nie mieć do siebie pretensji. Ja też o tym nie gadałem, wiesz, na przykład z chłopakami z drużyny. To nie było tak, że ja, wiesz, ktoś o kimś gadałem. Ja gdzieś tam w skrycie między sobą, sam ze sobą po prostu rozmowy i taki klimat, no.
Kiedyś Monchi, były dyrektor sportowy Sevilla, powiedział, że w nim funkcja dyrektora sportowego zjadła człowieka, że po prostu stał się takim perfekcjonistą, takim pracoholikiem, że w zasadzie non-stop był w pracy. I o tym często mówią, wiesz, ludzie piłki, typu, nie wiem, Diego Simeone, że idzie do kina ze swoją partnerką, a ogląda film, a w głowie leci mu mecz i przygotowanie kolejnego meczu. I wydaje mi się, że z twoich słów wynika, że ty też funkcjonowałeś trochę jak taki robot przez wiele lat, zwłaszcza w momencie, kiedy grałeś co 3 dni.
No tak, to prawda. Funkcjonowałem jak robot. W ogóle nie było mnie tak naprawdę mentalnie w domu, tylko byłem po prostu to, co mówisz o innych. Tak samo ja byłem niby z rodziną, a nie z rodziną, bo już wiesz, już miałem w głowie, dobra, jutro trening, to rano muszę to zrobić, później przyjechać do klubu, po treningu, dobra, jakiś trening fizyczny, może mniej, może więcej, może 10 kilo więcej martwego ciągu, może mniej i wiesz, i non stop wieczna analiza i dopiero jak się mózg nie uspokoił, mówię, dobra, ustalone, wiesz, spisywałem sobie w notatkach, na kartce przed spaniem, było wszystko ustalone na drugi dzień, dobra, wyjazd, idę spać, nie, po prostu, tylko wiesz, to zabiera energię, zabiera swobodę, zabiera taką naturalne funkcjonowanie i ja na przykład nie dziwię się, że tam inni, nie wiem, trenerzy czy inni zawodnicy są później wypaleni, nie? I ja dla mnie, nie wiem, te 5 lat tyle mnie kosztowało, że ja na przykład ja mam przesyt cały czas piłki, nie? Ja mam cały czas przesyt piłki, nie mam czegoś takiego, że wiesz, na przykład przyjeżdżamy do klubu i chłopaki, dobra, chodźcie sobie ekstraklasę oglądniemy czy coś, nie? Że zobaczymy, nie wiem, jak grają, to wiesz, wiesz, znowu ten mecz, nie? Wiesz o co chodzi, że ja
nie oglądasz piłki teraz?
Oglądam, ale nie jak kiedyś, nie? Że na przykład oglądałem i, bo wiesz, analizowałem. Teraz bardziej oglądam na zasadzie spędzenia wolnego czasu. Przede wszystkim Ligę Mistrzów wtorek, środa, czy nasz, wiesz, czy puchary, lubię sobie w tygodniu oglądać
ale
mecz.
Ale masz takie zboczenie zawodowe, że oglądasz Ligę Mistrzów i koniecznie patrzysz na środkowego obrońcę albo defensywę?
Już nie. To kiedyś wyłączyłem to, kiedyś już nie, ale na przykład jak, nie wiem, byłem ekspertem, czy ze 2 razy, 3 razy się przygotowałem do meczu, to mam dalej z powrotem sobie, wracam do tych czasów, jakby mam już pewne ustalone schematy, na które zwracam uwagę, tak? Gdzieś tam się bardzo koncentruję dużo na obrońcach, na zachowaniach i uważam, że przez to, że pewną pracę wykonałem wcześniej, teraz jest mi łatwiej do pewnych rzeczy po prostu podchodzić, ale tak jak mówię, nie mam, dalej mam troszkę przesyt tej piłki, teraz już trochę swobodniej do tego wszystkiego podchodzę, nawet nie, że dużo swobodniej, dużo bardziej swobodnie do tego podchodzę, ale ten czas, w którym dużo spędzałem czasu na piłce, to troszkę mnie wysysał i nawet jak pamiętam, jak w tamtym sezonie byłem ze Zlatanem w Jagiellonii w pokoju, to on zawsze mecze oglądał przed, dzień przed meczem, wiesz, no to klasycznie sobie wieczorem jakaś ekstraklasa w piątek gra wieczorem, a ja wiesz, mówię, weź to wyłącz, po prostu nie chcę mi się tej piłki po prostu oglądać dzień przed meczem, żeby już, wiesz, już po prostu tylko się skoncentrować na mecze, bo już nie mogłem, za dużo tego wszystkiego po prostu jest.
A twoi bliscy na przykład byli wyrozumiali w takim kontekście, że oni rozumieli, że żebyście mieli taką jakość życia i tak dalej, no to ty musisz po prostu pracować tak dużo, czy mimo wszystko zdarzały się takie momenty, że nie wiem, że bawiłeś się z synem, a myśli były już przy meczu i... Bo mnie się coś takiego zdarza, nie ukrywam w ogóle. Wydaje mi się, że mamy pod pewnymi względami bardzo podobny charakter i kiedyś nawet takiego SMS-a ci wysłałem po tym wywiadzie, którego udzieliłeś Smokowi w moim pierwszym razie. Z tym, że moja praca tam powiedzmy ma dużo mniejsze znaczenie niż reprezentowanie Polski na arenie międzynarodowej. No ale rzeczywiście momentami może to bywać destrukcyjne i niekiedy bywa tak rzeczywiście, że nie wiem,
jeszcze zobaczysz, bo twój jest młody, nie? Ma 3,5.
Ale ja
to,
trochę już wyłączyłem.
To wiesz, jak jest, nie? To tego puścisz mu tam coś i jesteś skoncentrowany na czym innym. Jak jest dziecko jeszcze małe, to tam jest właśnie, akurat to był czas, gdzie Marcel, nie wiem, miał tam rok, dwa, trzy, cztery lata. No to wiesz, sama przyjemność, wiesz, wyjście na spacer, jakieś takie, wiesz, spędzenie czasu bardziej stricte w domu, to mi dawało taką odskocznię od tego, że wiesz, gdzieś tam miałem to poukładane i wszystko było fajne, nie, w tamtym okresie, więc akurat byli mega wyrozumiali, więc pod tym kątem naprawdę jest okej.
Ale często też piłkarze dzisiaj mówią o tym, na przykład Lewy, że kiedy kładzie się spać w hotelu, to wszystkie najdrobniejsze lampki muszą być powyłączane, że Erling Haaland też, nie wiem, zakłada jakieś okulary przed spaniem, czy zakleja sobie usta i tak dalej, żeby ten sen był najwyższej jakości. A ty opowiadałeś, że ty tak naprawdę przez lata nie spałeś przy meczach, a sen jest kluczowy pod kątem regeneracji, więc ja się zastanawiam, jak ty byłeś w stanie funkcjonować tak długo.
No właśnie, i to jest właśnie to, o czym mówisz, granie co 3 dni. I granie co 3-4 dni po prostu jest takie, że wszystkie te małe, kluczowe rzeczy mają znaczenie. Jeśli grasz raz na tydzień, to tak naprawdę to jest w ogóle zupełnie inny sport. Ja to uważam, że to jest zupełnie inny sport, granie co tydzień, a granie co 3-4 dni i dodatkowo podróże, tak? Bo to mało się o tym mówi, ale gdzieś te podróże mają wpływ po prostu na wszystko, nie? Twój rytm dnia zaburzają i całe twoje funkcjonowanie, więc... Z jednej strony tak, jak mówisz, mało spałem, ale wiesz, jednak ten mecz w Ekstraklasie, grając w Legii Warszawa, on nie był, mi się wydaje, tak intensywny, jak granie w reprezentacji, czy granie w pucharach, więc jakoś dawałem sobie radę w Ekstraklasie, tak, bo dla mnie najważniejszy był, po czasie mogę powiedzieć, że granie w pucharach, albo granie w reprezentacji były dla mnie ważniejsze od ligi. Mhm. Można mówić, że każdy mecz jest taki sam, ale
tak,
nie.
No jednak mogą zakłamywać
rzeczywistość.
Muszą nawet, ale...
Muszą ci w wywiadzie powiedzieć, że gramy tak samo ważny mecz w niedzielę, w lidze, nie wiem, na wyjeździe, nie? Ale tak naprawdę dla ciebie było, wiesz, pokazanie się w pucharach i pokazanie się w reprezentacji, no to wiesz, no to po to grasz w piłkę, żeby grać te mecze. No i ja się przede wszystkim do tych meczów przygotowałem. Ja pamiętam, jak wiedziałem na przykład, kiedy kadra gra, to już, nie wiem, miesiąc wcześniej sobie ustalałem, wiesz, pewne rzeczy. Okej, tu gramy, tu może sobie coś zrobię mocniej, jakiś trening fizyczny. Tu pojadę do takiego osteopaty, jeździłem też do Krakowa, żeby gdzieś tam mnie ponaprawiał zawsze przed kadrą, bo zawsze na kadrę była zbiórka, tam nie wiem, w poniedziałek, nie wiem, to 15, ja miałem ten comfort ground w Polsce, że miałem ten, nie wiem, jeden, półtorej dnia luźniejszy, nie, że nie musiałem, wiesz, lecieć, bo zawsze była zbiórka w Double Tree Hilton w Warszawie, więc wiesz, ja miałem naprawdę komfort, bo z perspektywy czasu miałem komfort taki, że nie musiałem dolatywać, a wiesz, zawsze ten lot miał też ogromne znaczenie pod kątem regeneracji. Więc uważam, że ja miałem łatwiej i mogłem czasami nie spać przed meczami ze względu na to, że moje mecze nie były tak intensywne jak mecze na przykład Lewego, czy Haalanda, czy tych wszystkich innych zawodników, dlatego oni muszą dobrze spać, bo jak nie będziesz dobrze spał, zaraz się to później odkłada, bo jednak to jest tak, że wiesz, czasami jedna, dwie noce nieprzespane w pierwszym meczu to nie ma znaczenia, ale jakby mecz później, czyli tam te 3 dni później, wtedy organizm dopiero daje znaka, że wcześniej, gdzieś tam 2-3 dni temu było coś nie tak. Nie?
Ale jest też tak, że jeśli ty wiesz, że musisz spać i nakładasz sobie takie dodatkowe ciśnienie, to ty przez to nie śpisz.
Tak, no naprawdę. Tak, tak jest.
I to jest najgorsze.
Tak jest, tak jest. Dokładnie.
No jak
tak
sobie jak... z tym radziłeś na przykład? Że patrzysz nie wiem, no trzecia po prostu... w nocy, czwarta, kurczę, wypadałoby spać, jestem piłkarzem, za chwilę gramy mecz, a mijają te kolejne godziny, a ja rozmyślam.
No wiesz, to było tak, że wiesz, przeważnie dzień przed meczem chodziłem do Pawła Bambra do fizjo, gdzieś tam na jakieś rozluźnianie, bo wiedziałem, że wiesz, jest mecz na drugi dzień, to coś tam mi zawsze porobił, jakieś pół godziny, takie proste rzeczy. Nie chciałem mi spać normalnie, nie było tak, że ja nie chciałem spać, chciałem mi spać, tylko w pewnym momencie się włączała czujka, jutro mecz, czujka się włączała i ja już grałem mecz, wiesz, 22 w nocy była przed, nie, ja już grałem mecz, który jest na drugi dzień, o 17 był mecz, a ja już o tej 22, wiesz, ten w głowie mam, a ten biega na wolne pole, ten tu, dobra, tego będę wiedział, dobra, te fragmenty tego, i wiesz, i człowiek w pewnym momencie mówi, po co ty człowieku to wszystko robisz, nie, ale...
Ludzie mówią, że piłka to prosta
gra. A ludzie mówią, że piłka to prosta gra, nie, a ja miałem w głowie, kurczę, po co ja to wszystko tak analizuję później ty, sobie, na drugi dzień sobie, wiesz, na przykład, nie wiem, przychodzi, nie wiem, patrzysz czwarta rano, nie? I mówisz, nie, no dobra, gościu, no idzie już spać, nie? Tak sobie po krakowsku idzie już spać, nie? Ale w pewnym momencie, no nie ma szans, nie? No nie ma szans i miałem, miałem takie utwory, takie wiesz, jakby na zasadzie mindfulness albo które gdzieś uspokajają, nie? Że uspokajają układ nerwowy, nie? Miałem takie wgrane
takie skupienie na tak, częściach ciała na przykład.
Tak. Trening autogenny Schulza, trening autogenny Jacobsona, czy na przykład...
A cały czas to robisz, czy tylko...
Robię co jakiś czas, bo ja jestem taki, że przed meczem muszę być wyciszony, wiesz? U mnie jest pod tym kątem nigdy pobudzenie mi nie dawało, wiesz, większe pobudzenie zawsze u mnie było w drugą stronę. Jakieś żółte kartki, wiesz, czerwone, wiesz, wszystko zawsze się wiązało z tym, jak było, wiesz, nadmierne pobudzenie i ja zawsze się muszę wyciszać po prostu do meczu i w takich momentach właśnie na temat tego pytania, jak na przykład już nie mogłem spać, to na przykład wiedziałem, że czujka jest włączona, ale gdzieś, nie wiem, puszczałem sobie jakąś taką muzykę uspokajającą albo taką wyciszającą przede wszystkim układ nerwowy. No i wiesz, budziłem się tam o 8, budziłem. Nie budziłem, ale szedłem na śniadanie i wiesz, miałem tą swobodę taką, że byłem w hotelu, tak, że nie musiałem, nie wiem, jeszcze gdzieś coś załatwić, gdzieś coś jechać, wiesz, że poszedłem na śniadanie, pogadałem z chłopakami, nic nie mówiłem, oczywiście, że udawałem, że jest wszystko okej, nie, wszedłem do pokoju, wiesz, i 3 godziny znowu drzemka, taka, wiesz, taki człowiek, taki, wiesz, trochę był przydrzumiony, ale grałeś ten mecz i spoko, nie, nigdy mecz, to nie był problemem po nieprzespanej nocy, zawsze problemem było później, wiesz, dojście do siebie po meczu i w pewnym momencie wpadłem w taki wir, że chciałem nie spać przed meczem, wiesz. Po prostu wyobraź sobie absurd, bo mówisz tak, jak nie prześpię, to będę skoncentrowany. Wiesz, co chodzi? Jak nie, bo to było takie na takiej zasadzie, że jak nie prześpię nocy, a to już będę, wiesz, skoncentrowany, wiesz, szybkość reakcji będzie
nie
dobra.
Nie będzie nonszalancji.
Nie, będzie szybkość reakcji, wiesz, że będę widział wcześniej, na przykład ten już wychodzi, dobra, to ja już wiedziałem w tym momencie, jak on zagra, nie? Wiesz, już w głowie sobie układałem pewne schematy. Ale wyniszczające jest to, wiesz, to może mi się śmiać, ale wiesz, pół roku wytrzymasz na takim pułapie, ale dłużej nie, więc tak jak mówię, nie jest to dobre, nie polecam tego nikomu, nie spania przed meczem, właśnie ale, polecam spanie.
Ale wiesz, że piłkarze mają ten problem.
Mają ten problem, mają ten problem.
Przepraszam, w Polsce moim zdaniem w ogóle się o tym nie mówi, a na przykład w Anglii ten temat już był podnoszony w mediach, że na przykład piłkarze uzależniają się od środków nasennych.
No tak, bo jak przyjeżdżaliśmy na kadrę, to było, chce ktoś tabletkę, na przykład doktor mówił taką zwykłą, nie do spania, nie, wiesz, no to...
A co to jest, coś jakiegoś lajtowego typu melatonina, czy jakieś...
Tak, jakoś ktoś melatoninę, nie, no wiesz, po prostu, wiesz, na spokojnie, żeby się wyciszyć, no bo...
Czasem, jednak... wiesz, nawet hotel zmienisz, to trudniej jest zasnąć w nowym miejscu.
Oczywiście, ale wiesz, i wiesz, na przykład, wiesz, chłopaki wiedzą, że coś ci czeka ważnego na drugi dzień, no to weźmiesz tą melatoninę jedną i po prostu łatwiej się usypia i wiesz, i się człowiek bardziej koncentruje, nie?
A to jest problem generalnie wśród piłkarzy?
Mało kto o tym gada, wiesz?
No właśnie dlatego pytam, a w Anglii ten temat został już podniesiony.
Mało kto o tym rozmawia, bo mi się wydaje, że wiesz, zawodnicy
Tak nie chcą boją, przyznawać się do
nie
słabości?
Nie chcą się przyznawać, nie? Nie chcą się przyznawać do słabości. Nie wiedzą tak naprawdę wewnętrznie, że większość, dużo z nas ma podobne historie, ale mało kto chce o tym rozmawiać, bo nawet nie wie, jak o tym rozmawiać i boi się po prostu gdzieś pójść i na ten temat powiedzieć. No ale to jest po prostu normalne. Mi się wydaje, że wiesz, jak chcesz się utrzymać na najwyższym poziomie, to po prostu bierzesz wszystko, co jest, żeby się po prostu utrzymać, nie? I tak się funkcjonuje i nic się z tym kryje. Ja się z tym nie kryję i uważam, że w pewnym momencie, że tak lekko określę, zbzikowałem na tym punkcie, ale wiesz, wyszedłem z tego cało i było, życie idzie dalej. W ogóle wiesz, nie myślę na ten temat, że to było złe, czy było dobre, po prostu to był mój...
Nie o to chodzi, tylko ty dzielisz się bardzo ciekawymi refleksjami, na które nie zdobywa się bardzo wielu innych piłkarzy. I myślę, że to jest interesujące, bo podejrzewam, że wielu nawet młodych zawodników, a sam organizujesz, nie wiem jak to nazwać, wyjazdy dla młodych dzieciaków też, to po prostu rozpoczynając swoje kariery, czy w ogóle kopiąc piłkę, nie zdaje sobie sprawy czasami nawet jak wygląda takie funkcjonowanie piłkarza co 3 dni, bo o tym się w ogóle nie mówi w Polsce.
No właśnie też tak, nie pamiętam z kim ostatnio na ten temat gadałem, rozmawiałem, że właśnie u nas, mi się wydaje, że właśnie takie... Mało się mówi na temat przygotowania takiego zawodnika w wieku, nie wiem, 16, 17, 18, na to, co cię czeka. Mhm. Bo to wiesz, do pewnego momentu każdy się może wyszkolić. Piłkarsko, możesz mieć super strzał, możesz super grać w obronie, nie ma problemu. Ale na to, co cię czeka później, nie? Jakie rzeczy mogą cię napotkać na przykład na twojej przygodzie piłkarskiej. Jest bardzo dużo takich rzeczy, na które ty nie masz wpływu, ale gdzieś mniej więcej musisz się nastawić na to, że wiesz, że będzie intensywniej, będzie ciężej, będą mieć przespane noce. No trudno, no gościu, no taka jest piłka. No, są te 2-3 lata, że po prostu czasami trzeba siermiężnie, a później ci piłka odda, nie? Odda ci piłka, jak będziesz cały czas jakby podążał za tym swoim nastawieniem, to później ci to odda.
A Adam Nawałka nie był kimś takim, kto potrafił tych młodych piłkarzy uświadomić jeszcze w Górniku Zabrze? Bo jak sobie przesiedzimy ten Górnik z dzisiejszej perspektywy, to był Dream Team. Tak naprawdę, jeśli ktoś dzisiaj zadałby pytanie, co to była za drużyna, to można byłoby dojść do wniosku, że powinniście walczyć o Mistrzostwo Polski, bo wielu przepiłkarzy tam się przewinęło przez ten zespół.
Ostatnio właśnie rozmawialiśmy, bo Arek Milik, Krzysiu Mączyński, Predziu z Nakulma, Paweł Olkowski, Krzysiu Mączyński,
Łukasz
Skorupski. Ja byłem, wiesz, było nas naprawdę sporo zawodników, którzy później zrobili mniejsze czy większe kariery i uważam, że bardzo duży wpływ miał właśnie trener Adam Nawałka, bo po prostu nauczył nas jakby takiego z jednej strony profesjonalizmu, a z drugiej właśnie takich umiejętności, wiesz, przezwyciężania ciężkich momentów, nie? I to było takie, że wiesz... Narzekałeś, będąc w środku, bo to jak to
każdy... Ale przy nim nie mogłeś.
Przy nim nie mogłeś, przy nim było tak, trenerze, super, wiesz, łapka i wszyscy zadowoleni, ale gdzieś tam wewnętrznie już miałeś naprawdę, ale dobra, dasz radę, nie? I po prostu to są takie momenty, które może nie akurat w tym czasie, ale gdzieś później dają ci taki komfort, nie? Że no... Gościom, przecież było ciężej, nie? No to nie jest ciężko, nie? Po prostu są tak, trzeba po prostu się nastawić na to, że są różne momenty po prostu w karierze. Jak idzie, to fajnie, ale jak nie idzie, to jedziemy dalej.
A nie uważasz, że Adam Nawałka trochę później za bardzo zapędził się z tymi niektórymi swoimi fanaberiami, czy nie wiem, sufit za nisko i tak dalej, stoły źle poustawiane, autokar? Bo szkoda, że tego gościa w ogóle nie ma od lat w polskiej piłce. Wiadomo, że trochę pośliznął się w Lechu Poznań i miał jakieś tam różne swoje odpały, ale koniec końców to jest człowiek, który zrobił bardzo wiele pozytywnego i tak sobie myślę, że kurczę, my nie mamy zbyt wielu takich postaci jak Adam Nawałka, żeby z nich od tak rezygnować. Jak ty patrzysz na to, co się z nim stało?
Wiesz co, może jakby to powiedzieć, trener Adam Nawałka miał jakby te swoje wszystkie przywary, wiesz, i póki szło, to wszyscy mówili, o super, mamy, nie wiem, autobus nie cofa, idziemy do przodu, wiesz, te wszystkie fanaberie, nie wiem, że stoły okrągłe, żeby się wszyscy widzieli, żeby była rozmowa, no zresztą już było na ten temat bardzo dużo rozmów, natomiast póki szło, to wszyscy mówili, że fajnie, a jak zaczęło, wiesz, nie iść, no to, że za bardzo przesiąkł po prostu w tych swoich jakby fanaberiach i nie wiem, może po prostu jakby przez już ten pewien okres, nie wiem, przez te 10 lat już to później jakby znormalniało, tak? Bo to na początku było coś takiego wow, nie? Że każdy, kto słuchał, to gdzieś tam starał się w to wierzyć. Może później po prostu to znormalniało, już nie miało takiego, wiesz, odzewu na piłkarzach jak później.
A to nie jest tak z Adamem Nawałką na przykład, że on nie wziąłby byle czego do pracy, że on po prostu tak bardzo wymagał już pewnego profesjonalizmu, pewnych standardów, że... No nawet w Zabrzu często, jak czegoś nie udało się załatwić prezesowi, no to on dzwonił do pani prezydent i wszystko załatwiał. Wy też jako piłkarze to widzieliście.
Myślę, że u trenera było tak, że po prostu muszą być warunki spełnione, żeby on podjął pracę. To nie było tak, że on się zgodzi na wszystko, tylko muszą być pewne warunki spełnione, bo on bo wiedział, że jak będzie, nie wiem, tego, czego on chce, to będzie wynik. A jak na przykład nie będzie, nie wiem, 50% klub się zgodzi na 50% tego, co on sobie zażyczył, to on po prostu w to nie wchodził. Miał określony po prostu schemat pracy i wtedy dopiero się zgadzał na to, żeby być na przykład, nie wiem, trenerem klubu.
A tobie też zdarzały się takie momenty jak Arkowi Milikowi tam w Zabrzu, że rozciągał się w dżinsach i tak dalej, żeby nie było widać żadnej straty cennych minut?
Nie, to nie było tak. To była taka historia, to jest śmieszna historia w ogóle.
Nie rozciągał się ale to nie w ubraniu cywilnym?
Tak, tylko to było na zasadzie, wiesz, Arek, nie zapomnę, jak wiesz, wszyscy siedzą w szatni i trener czasami tak wchodził i tak patrzył, wiesz, po wszystkich, czy jest okej, czy wszyscy, wiesz, są profesjonalni, czy każdy spędza po tym treningu, nie wiem, chwilę dla siebie, czy idzie do fizjo, czy, nie wiem, tak jak mówisz, czy się rozciąga. Wydaje mi się, że mi się gdzieś spieszyło, bo Arek był taki, od zawsze był profi tutaj pod tym kątem, to w ogóle, wiesz, to jest przeprofesjonalny zawodnik, ale gdzieś mu się chyba spieszyło, wiesz, on miał 17 lat wtedy, nie? Ja nie zapomnę, jak siedzę sobie po drugiej stronie, wchodzi trener, a Aro ubrał te dżinsy i wiesz, i dociąga tą dwójkę, nie? I ja się tak popatrzyłem i ja mówię, nie no to naprawdę, a później jak to Predzius na Kulma, jak to zaczynał naśladować, to nie no, fajne, mega fajne czasy w Górniku i jest strasznie dużo, jak ja muszę sobie kiedyś, się śmieję, muszę sobie kiedyś te wszystkie sytuacje gdzieś wyciągnąć, jakie były, bo muszę się spotkać wszystkim, z Adasiem Marciniakiem, on wszystko pamięta. Te wszystkie jakby różne śmieszne sytuacje, bo z tego byśmy książkę zrobili.
A ty potrafisz naśladować Adama Nawałkę, tak jak cała ta reszta?
Wiesz co, nie wiem, czy bym tak potrafił jak Predzius, nie? Ale na pewno pewne te jego zachowania są łatwe do
wzorowania.
Do wzorowania.
Często piłkarzom zadaje się takie pytanie, na przykład, czy gdybyś ty był trenerem, to chciałbyś pracować z takim piłkarzem właśnie jak ty? Czy Michał Pazdan, trener, chciałby mieć takiego piłkarza jak Michał Pazdan w trakcie kariery? Ja tak sobie myślę, że ty tak naprawdę potencjalnie mógłbyś być jednym z ulubionych piłkarzy dla bardzo wielu trenerów, bo nie dość, że nie było z tobą nigdy żadnych odpałów, żadnych problemów pozaboiskowych, to jeszcze tak naprawdę wykonywałeś bardzo dużą robotę poza boiskiem, której trener nawet od ciebie nie oczekiwał. Chyba w kontekście Michała Probierza tak było, że on nawet kazał ci w pewnym momencie odpuścić i ty rzeczywiście siebie też postrzegasz jako kogoś takiego, kogo trenerzy bardzo doceniali przez całą karierę?
Myślę, że tak. Myślę, że jak ja bym był trenerem w przyszłości, to chciałbym mieć takiego zawodnika, bo wykonywałem polecenia, takie jak trener ode mnie oczekiwał, ale też sam starałem się wpłynąć delikatnie, nie w gronie całej drużyny, tylko na przykład na boisku w trakcie meczu, na pewne rzeczy, jeśli chodzi o komunikację, o poruszanie się na boisku, wiesz. I to uważam, że to nie jest forma taka takiej rozmowy przed meczem, że a tu robimy, wiesz, dużo...
Tylko bardziej szybka reakcja.
Bardziej szybka reakcja na boisku, tak? Mhm. I tutaj pod tym kątem też jakbym był trenerem, też bym chciał mieć takich zawodników, którzy przede wszystkim nie rozmową, taką nie wywyższaniem się, ale gdzieś stricte na boisku po prostu sytuacjami pokazuje pewne rzeczy. Jeśli chodzi o trenera Probierza, no to był dla mnie szok, że mi powiedział, czemu ty jesteś taki nagrzany zawsze tego? Mówisz, ty spokojnie, ty masz takie umiejętności. On mi powiedział, wiesz, a ja jeszcze to był ten moment taki przed reprezentacją, nie? Bo ja zawsze, kurczę, lepiej, wiesz, cały czas, wiesz, gdzieś tam wewnętrznie się na siebie, możesz lepiej, możesz, wiesz, że dasz radę lepiej, nie? Wiesz, się zawsze wkurzałem, jakiś niedokładny pas, coś, na siebie się po prostu wkurzałem. Ja mówię, chłopie, on do mnie mówi, Pazdy, weź, że ty odpuść, chłopie, ty jesteś taki zawodnik, mówi, dobry, ty jesteś naprawdę dobry zawodnik, mi mówi, i odpuść, zluzuj. I on jak mi powiedział w pewnym momencie, że zluzuj. Nie?
Ja jeśli wtedy, to mówi Michał Probierz.
Jeśli to mówi Michał Probierz, mówi mi zluzuj, ja mówię, ty, a może on ma rację, nie? I wiesz, jak, wtedy jak zluzowałem, to się śmieję, że od tego momentu cały czas luzuję, nie? Bo kiedyś było tak, jak trener powiedział, wiesz, nie wiem, 10, to robiłem 11, a teraz jest tak, jak trener mówi 10, to robię 6, nie? Bo już z racji wieku, ale nie, to był taki troszkę przełomowy, no, dla mnie moment, że wiesz, że przez to, że odpuszczam, właśnie zacząłem myśleć bardziej. Wiesz, przez to, że kiedyś było grzaniec, wszystko na maksa, wiesz, typowy polski piłkarz, nie? Wszystko musi być takie, wiesz, pobudzenie na 100%, później wiesz, grasz w tym meczu, piłka tak lata, pam, 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 bo nie ma takiego trochę swobody, spokoju, opanowania i później im więcej spokoju przed meczem, tym wiesz, nie wybijasz piłkę jak najdalej, tylko do na przykład gościa, nie skaczesz do głowy, tylko gdzieś delikatnie go przepychasz i drugi bierze piłkę. No Żewo, jak mi kiedyś właśnie powiedział, pamiętam jak grałem w Legii, kurde, no w końcu się nauczyłeś, że nie skacz do głowy jak nie musisz, tylko wiesz, bark, drugi zbiera i gramy dalej. Piłka nie jest w powietrzu, wiesz, nie lata nad głowami, tylko po prostu są takie rzeczy, które przez spokój.
Ja kiedyś pamiętam w trakcie Euro 2016 we Francji jeszcze spotkałem Tomasza Hajtę podczas któregoś ze spotkań i bardzo cię chwalił właśnie. Mówi, kurczę, właśnie to jest ten Michał Pazdan. Tyle razy mu mówiłem, że on ma właśnie...
Tak.
Takie... I faktycznie tak było?
Faktycznie. Czy ja nie miał takie coś? Naprawdę ja ogólnie byłem z takich zawodników, że jak ja miałem lepszego na przykład środkowego obrońcę w zespole, to ja uwielbiałem podpatrywać. Wiesz, mówię, patrzę...
Na przykład?
No na przykład Tomka Hajtę, nie? Jak miałem w Górniku. Mówię, kurde, mówię, przecież on nie biega. Mówię, jak to jest, że ja się zawsze wyżyłowany, wiesz, wszędzie chcesz być, a tu gość, wiesz, pach, krok do przodu, on pach, na klateczkę, do ziemi i do boku, nie?
No jeszcze świetny przerzut.
No to przerzut to już w ogóle to miał, wiesz, to miał, zawsze pokazał, Pazdy, zobacz, nie? Pach i w punkt, nie? Normalne jest, wiesz, z nim się fajnie zawsze rozmawiało, ale jeśli chodzi o właśnie umiejętność nieskakania do głowy, wiesz, ręka, pozycja, dośrodkowanie, pozycja, wiesz, no zarąbiście, jak masz takiego zawodnika, na którego możesz zwracać uwagę. I wiesz, są to rzeczy, których, no muszę przyznać, mnie nie uczyli, nie? Mhm. Mnie nie uczyli takich rzeczy, wiesz. Nauczyli mnie, dużo rzeczy się nauczyłem w młodych latach, ale takich stricte boiskowych, czyli umiejętność ustawienia się, kiedy wyjść, kiedy nie wyjść, kiedy, jak kryć przy dośrodkowaniu, wiesz, ja się tego wszystkiego nauczyłem w seniorach tak naprawdę, nie? Po prostu ja się tego wszystkiego musiałem nauczyć. Dopiero jak się tego nauczyłem, to później miałem, wiesz, jedziesz na automacie na meczach, że po prostu grasz mecz, pach, 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 tu jedziesz krok do przodu, ona ci do nogi spada. Później, wiesz, są pewne rzeczy, jak jesteś już wtedy w dobrej formie, to nie musisz zbytnio dużo biegać, ale to jest kwestia po prostu nauczenia się.
A ilu miałeś obrońców lepszych od siebie w duecie? Bo wspomniałeś o Hajcie, oczywiście Kamil Glik w reprezentacji to też bardzo uznana postać, ale były jeszcze takie postaci właśnie w twojej piłce klubowej, gdzie wiedziałeś, że masz obok siebie po prostu kozaka i że czujesz się super komfortowo?
Wiesz, no co z Kamilem, nie? Kamil był taką postacią, która, wiesz, była pewna przede wszystkim i mi się zawsze fajnie grało z zawodnikami, którzy byli pewni. Powiem ci, no na pewno z Tomkiem Hajtą na początku i od niego się też bardzo dużo nauczyłem, jeśli chodzi o przede wszystkim ustawienie. I, no ale później to ja byłem troszkę taki samouk, nie? Ja wolałem, wiesz, samemu sobie analizować pewne rzeczy, rozmawiać o pewnych sytuacjach, przede wszystkim boiskowych, jak się lepiej zachować, kiedy, jak mnie to zawsze właśnie cieszyło, jak miałem takie w pewnym momencie zboczenie na właśnie, nie wiem, czy na włoską piłkę, że wiesz, jak obrońcy są ustawieni, jak oni, wiesz, dośrodkowanie, tutaj jeden jest w strefie, drugi bierze krycie, wiesz, mnie to cieszyło w pewnym momencie, że wiesz, że jak tak można sobie spokojnie, wiesz, być ustawionym. Mnie to po prostu w pewnym momencie naprawdę cieszyło, nawet patrzenie na obrońców, jak oni się zachowują.
A dlaczego Tomasz Hajto nie został trenerem na dłuższą metę, twoim zdaniem? No, poznałeś każdą jego twarz I ciekaw jestem.
Nie wiem dlaczego, no wiadomo jaki jest Tomek, ja go mega lubię i tutaj też mi sporo pomógł, bo też mnie wyciągnął, przecież on mnie ściągnął do Jagiellonii, będąc trenerem, już mi pół roku wcześniej mówił, żebym przyszedł, ja musiałem po prostu poczekać, wtedy pamiętam kontrakt mi się skończył i w momencie przyjścia do Jagiellonii po Tomku uważam, że trafiłem na dobrych trenerów, tak? Bo trafiłem wtedy na trenera Stokowca, a po trenerze Stokowca trafiłem na trenera Probierza, więc to był dobry moment pójścia do Jagiellonii i ten moment mi dał jakby możliwość, miałem trenera na Wałkę, tak? Później miałem trenera Hajtę, no natomiast później miałem i trenera Stokowca, i trenera Probierza, czyli to tak naprawdę bardzo dobrych trenerów jak na polskie warunki. Więc ja uważam, że dobrze trafiłem i jakby ten rozwój poszedł w dobrym kierunku, tak? Bo ja miałem już 25 lat, jak przychodziłem do Jagiellonii, nie byłem młodym zawodnikiem, ale gdzieś cały czas się rozwijałem i miałem tę chęć po prostu rozwoju i trafiłem właśnie jeszcze na dobrych trenerów, dzięki którym po prostu zrobiłem ten krok.
A jest coś, co szczególnie zaskoczyło cię u Michała Probierza? Bo często piłkarze właśnie przypominają jakieś różne historyjki, anegdotki, na co on zwraca uwagę, na jakie detale, jakich szuka różnych nietypowych sytuacji przed meczem, wprowadzanie rywala w błąd, wypuszczanie jakichś tam fejkowych informacji, to...
Wiesz co, to było kiedyś, nie wiem jak jest teraz, wiem. Ja też z trenerem...
Ale zmienił się, tak?
Ja też z trenerem Probierzem, nie wiem jak jest teraz, ja mogę powiedzieć, że z trenerem Probierzem gdzieś pracowałem 10 lat temu, więc to ogromny czas wstecz, ale gdzieś jest to trener, który w pewnym momencie mi uświadomił, że wiesz, że ty też jesteś naprawdę dobrym zawodnikiem i gdzieś wpłynął na mnie też przede wszystkim pozytywnie, bo widział we mnie, wiesz, osobę, która jest zawsze zaangażowana, zawsze ambitna i pamiętam, że też z góralem na ten temat gadałem i jemu też zakazał ślizgów, nie? Wiesz, mi zakazał ślizgów i jemu, bo widział w nas, wiesz, potencjał taki...
Gdzie ty się w tym specjalizowałeś? Gdzie
ja się w tym... No, dokładnie. Tylko, wiesz, ślizg to, jak zawsze mówili, ślizg to ostateczność, to u mnie to był, wiesz, priorytet, nie? Się śmiałem.
No, Xabi Alonso mówi, że jeśli decydujesz się na ślizg, to znaczy, że popełniłeś błąd.
Tylko wiesz, no, tylko to jest właśnie kwestia ustawienia, tak? Mhm. Był pewien moment, tak jak grałem później w Legii, że mało robiłem ślizgów.
Mhm. Ale dosłownie ci Probierz zakazał ślizgów?
Czy na przykład w Turcji mało robiłem ślizgów. Wszystko wiesz.
No wiadomo, człowiek zyskuje pewną inteligencję.
Doświadczenie, wiesz. Robi, okej, okay, ślizg w momencie bloku strzału, to okej, okay, nie? Ale na przykład gdzieś tam w bocznych sektorach, to wiesz, ustawienie wszystko. Tylko to jest kwestia jakby... Albo zrobisz ten krok do przodu i się tego nauczysz, a jak się tego nie nauczysz, to zostajesz z tyłu, nie? Mhm. I uważam, że wiesz, że ja dużo rzeczy się nauczyłem po prostu w seniorach. Ja się dużo rzeczy naprawdę nauczyłem.
Ale w reprezentacji na przykład specjalizowałeś się w takich momentach, że jeśli pojawiał się jakikolwiek pożar, to ty pierwszy biegłeś z gaśnicą i często właśnie decydowałeś...
Szybkość reakcji. Mhm. Szybkość reakcji. Umiejętność przewidywania, wiesz? Że ja miałem takie coś... No nie wiem, to może chyba ciężko się tego nauczyć, że po prostu... Wybiję piłkę na przykład z bramki, nie? Że jest na przykład wrzutka na długi słupek i ja zawsze analizowałem, co ja mogę zrobić w takim momencie, jak piłka jest po drugiej stronie. Ja mówię, dobra, to ja odpuszczam swojego gościa do odkrycia, bo co on może zrobić? Na przykład on może w 90% on będzie strzelał. To jak on będzie strzelał, tak jak ja będę na długim słupku, to ja ją wybiję. A jak będę go krył, to jest... Dla drużyny jest lepsze, jak ja wybiję piłkę na przykład z bramki, bo prawdopodobieństwo, że on strzeli, jest większe niż on poda w tym momencie, nie? Na przykład jak jest rzutka na drugi słupek, on strzela z głowy, nie? No to ja z pierwszego słupka zawsze biegłem jakby po drugiej stronie bramkarza, bo bramkarz miał, nie wiem, ma krótki, bliższy słupek, to ja sobie biegłem po prostu na długi, bo dziś w mojej głowie zawsze było tak, że co może zrobić napastnik w takim momencie, nie? I ja mówię, oho, i on może tylko strzelać. No to ja biegłem na długi słupek i tak, wiesz, i na przykład wybijałem piłki z bramki, nie wiem, co sezon wybijałem jedną czy dwa razy z linii, nie? I
ratunkowe interwencje.
Ratunkowe interwencje. I to nie jest coś takiego, że się tego nauczysz. Po prostu albo to masz, albo idziesz na piłkę i wiesz, często byłem spóźniony, albo sobie swojaka wrzuciłem, bo są takie sytuacje, że albo ryzykujesz, albo wybijasz z linii, ale więcej razy pomożesz drużynie w takim wypadku. Okej, okay, musisz być wkalkulowany, że nie wiem, dwa swojaki sobie walniesz, jednego swojaka sobie na rundę walniesz, ale na przykład pięć razy wybijesz, tak? Dla trenera, trener bardziej ceni to, że ty pomożesz drużynie, niż że ty ze Słojaka wbijesz, bo ty walczysz. Czy,
tak naprawdę momencie, paradoksalnie często w sytuacjach, kiedy pada bramka samobójcza, to ten, który strzela tego gola, wcale nie jest najbardziej winny tej sytuacji, więc to jest druga strona medalu, ale ty cały czas powtarzasz takie coś, ja sobie analizowałem, ja patrzyłem na to, ja zwracałem uwagę na to i oczywiście jesteś samoukiem, ale który trener tak naprawdę miał taką największą wiedzę taktyczną do przekazania tobie, że ty słuchając jego instrukcji, na przykład podczas odpraw pomyślałeś sobie, o kurczę, to mi otwiera
Berg,
oczy.
Trener Berg.
No właśnie i w Legii bardzo wielu piłkarzy na to zwraca uwagę.
To było dla mnie coś takiego, mówię, kurde, mówię.
Dlaczego tak późno trafiłem na kogoś takiego?
Nie, aż tak to nie, ale to jest to, co ja lubię. Taki styl prowadzenia zespołu. Nie ma gadania o jakichś, wiesz, motywacjach, o jakichś, wiesz, że tu, tego, że tak musimy grać. To, jesteś profesjonalny piłkarz, to motywacja to jest twój obowiązek. To jest twój obowiązek. Ja zawsze miałem problem, nie że problem, ja nie lubiłem odpraw takich, wiesz...
Gladiator
te, bo ja wewnętrznie sam jestem pobudzony. Zawsze. Ja dlatego całe moje przygotowanie do meczu, najważniejsze to było wyciszenie. Bo ja wewnętrznie jestem pobudzony. Po prostu mam taką naturę, że ja jestem pobudzony wewnętrznie. I jak ktoś mi jeszcze dodatkowo mnie pobudzał, wiesz, jakimiś rzeczami, to ja nie byłem skupiony na tym, co się wydarzy na boisku, tylko na tym pobudzeniu. A pobudzenie czym się przejawia na meczu? Tym, że to, co właśnie mówię, piłka w górę, jak najdalej wybić. Jak naj, wiesz,
zawęża ci się nawet pole
widzenia. Zawęża ci się pole widzenia, jak jesteś nadmiernie, bo to tak działa, jak jesteś nadmiernie pobudzony, to widzisz tylko na wprost. A jak jesteś pobudzony optymalnie, to widzisz dalej i rzeczy z boku, tak? Jak jesteś za mało pobudzony, to jesteś znowu, wiesz...
Toni Kroos w ogóle nie jest pobudzony i widzi najwięcej.
A jak jesteś znowu za mało pobudzony, to jest troszkę taki wóz z węglem, wiesz, że kurczę, za szybko się dzieją rzeczy, nie? A to, cały czas trzeba było doprowadzić twój organizm do momentu, żebyś był optymalnie pobudzony, czyli żebyś widział przed sobą i obok rzeczy, tak? Ale to też jest umiejętność. To nie jest tak, że ja ci powiem, że ja się zawsze tak miałem. To gdzieś tam cały dzień mniej więcej musiałeś to pobudzenie mniej więcej sobie tak cyrklować, żeby na mecz być właśnie, żeby było to odpowiednie pobudzenie. I cały czas wracamy do tematu, że żeby analizować pewne rzeczy, musisz mieć to optymalne pobudzenie, tak?
No dobra, ale co miał Berg takiego w takim razie? Bo wspomniałeś o nim, że on ci zwrócił uwagę na takie rzeczy.
Na przykład na ustawienie przy dośrodkowaniu, ustawienie, nie wiem, jak kryjemy przy dośrodkowaniu, jak kryjemy, nie wiem, przy wysokim pressingu, jak przy niskim. Proste rzeczy i przede wszystkim pozytywnie. On miał coś takiego, że był na przykład po meczu, co mi się podobało, brał nas obrońców, nie trener Berg, ale miał od tego, nie wiem, dwóch czy trzech asystentów. Oni mówili, chodź na przykład, nie? Znajdź sobie 10 minut, nie? I ja przychodziłem na te 10 minut i on mi wszystkie sytuacje z meczu pokazywali, to mogłeś lepiej, to mogłeś gorzej, to mogłeś, ale dosłownie 5-10 minut. Nie, że jesteś, nigdy nie lubiłem odpraw 30-40 minutowych i trener mi mówi o zachowaniu napastnika. Ty tam siedzisz na tej odprawie.
Nie,
ciebie to w ogóle nie interesuje, rozumiesz? A siedzisz tam 40 minut, później masz wyjść na trening i wiesz, jesteś po prostu zmulony i ten. Ale bardzo lubiłem krótkie, rzeczowe, treściwe odprawy, analizy i to było fajne, bo tak, nie dość, że skupiał się na rzeczach pozytywnych twoich, czyli mówił ci tak, to robisz, to zobacz, jak fajnie robisz, a tu byśmy chcieli tak, a to może byś na przykład zwrócił uwagę na to i prosto, bez jakiegoś zbędnego gadania, na przykład, nie wiem, nie wiadomo jakich analiz, ale prosto, konkretnie na temat i taka, nie wiem, prostota i konkrety, po prostu mi to odpowiada, po prostu tak samo jego podejście, plus nie narzucanie się pod kątem takim wolicjonalnym przed meczami, nie? Po prostu ja wolałem, jak było fajne wyciszenie, spokojnie i ja wiedziałem, że wiesz, że jestem przygotowany do meczu.
On był bardzo chłodny.
Z tym, że wiesz, tym, że tak jak ja, mało mi się wydaje, że dużo zawodników, każdy zawodnik jest inaczej się przygotowuje do meczu, nie? Jedni potrzebują tego takiego nadmiernego pobudzenia, żeby wydobyć z siebie, wiesz, tu nie można mówić, że to jest optymalne. Po prostu każdy zawodnik się sam przygotowuje do
meczu. Wiesz co, ale Bogusław Leśnodorski zwolnił Jana Urbana z Legii, którego bardzo ceni i do tej pory wypowiada się na jego temat w ciepłych słowach, bo za każdym razem mówił o tym, że Henning Berg przyszedł po to, żeby nauczyć Legii europejskich pucharów. Jak to jest grać co trzy dni? Ja zawsze tak... Jakby dla mnie to była taka bardzo ogólna odpowiedź. Mało było konkretów w tej odpowiedzi. Zastanawiałem się, na czym ma polegać ta nauka tego grania co trzy dni. I tak się zastanawiam, czy ty tego nie streściłeś tutaj w punkt. W sensie taka optymalizacja czasu.
Optymalizacja czasu, mało. I tak naprawdę my nie trenowaliśmy za dużo. Wiesz, mi to odpowiadało.
No bo nie mieliście jak trenować.
Ale mi to odpowiadało, bo tak, my jechaliśmy na mecz. wiesz, i trzymaj całą energię na mecz. Nie na trening, że jak miałeś mecz co 3 dni i jeszcze dodatkowo, wiesz, jakieś treningi. Ty miałeś być na mecz po prostu przygotowany i mi to odpowiadało, bo ja, wiesz, ja miałem ten swój schemat, że gdzieś tam musiałem trochę czasu poświęcić, więc mi to odpowiadało, bo miałem tą możliwość przygotowania się do meczu i mentalnie, i też fizycznie nie byłem zmęczony. No i wiesz, i zwracali uwagę na te wszystkie regeneracje, recovery, na zimną wodę, na wszystkie takie małe detale, które gdzieś tam miały wpływ na to, jak ty funkcjonujesz i tak jak mówię, krótko, zwięźle i na temat i przede wszystkim taktycznie pod mecz, nie? No, pamiętam, że nieraz były takie sytuacje, że graliśmy później, nie wiem, środkowy obrońca wbiegał w rozegraniu, w tamtych czasach, 10 lat temu, że na przykład, nie wiem, czy na początku Iwica wbiegał, nie wiem, było nas 4, to on wbiegał w 3 w środku, jak my mieliśmy piłkę, a jak nie mieliśmy piłkę, to Iwica wybiegał wyżej i był jako, i był jako na przykład defensywny pomocnik. I ja też tak na przykład grałem parę razy, że wiesz, w pucharach, nastawiał na to, że trzeba grać piątką z tyłu i ja z defensywnego pomocnika po prostu wbiegałem w środek obrony i było nas zawsze 5, tak? Także gdzieś to zabezpieczenie w pucharach plus dobra gra z kontry, to miało sens, tak? Miałeś i Kuchego i innych szybkich zawodników gdzieś tam z przodu i on patrzył na zespół, jaki miał i dostosowywał to do pucharów, że wiedział, że to nie są mecze ligowe, a jednak w pucharach musisz być przede wszystkim mega skoncentrowany, zabezpieczony, jeśli chodzi o grę obronną.
Mhm. Ta Legia w europejskich pucharach osiągała absurdalne wyniki, no bo był Disneyland, można powiedzieć, w Lidze Mistrzów i niektóre mecze absurdalne, ale były też, nie wiem, odpadnięcia z Szerifem, z Astaną, z Dudelange.
Taka... Z Szerifem to moje.
No tak, no ale
dobrze,
straszna...
Dobrze, że przypomniałeś. No, to...
Ale straszna dysproporcja pomiędzy tym wszystkim, co się działo w Lidze Mistrzów i tym, co wydarzyło się później, no a wtedy latały te hasła, że Legia odjedzie za hajs z Ligi Mistrzów i że będzie absolutny hegemon. To czego zabrakło tak naprawdę, żeby ustabilizować tak naprawdę taką bardzo mocną Legię, jaką właśnie oglądaliśmy, nawet w przegranych meczach Lidze Mistrzów, no bo to były mecze, wiesz, przegrane 4-8 z Borussią, to tak przegrywać to wcale nie jest tak źle.
No, wiesz co, no, brakło tego awansu ten rok później. Mi się wydaje, brakło tego awansu do Ligi przynajmniej Europy, tak, bo my graliśmy w Lidze Mistrzów, no i później po prostu odpadliśmy. I wiesz, i to było tak jak grom, nie? Taki puf, wiesz, tu grasz w Lidze Mistrzów i później w następnym roku nie awansowaliśmy.
No to w zasadzie to, co stało się Lechowi ze Spartakiem.
Dokładnie. Taki, wiesz, taka... wszyscy, wiesz, mówią, że jesteście fajni, jesteście dobrzy, tu gracie, fajnie się was ogląda, a później, wiesz, rok później jakby z nieba do piekła, nie? Bo to tak to u nas jest. No i później trzeba było się skupić, jak to powszechnie się mówi, na lidze. I no już jednak, wiesz, ten cały fame spada, ty już wiesz o tym, że jest mecz ligowy, który musisz wygrać, bo wiesz, to jest mecz, który musisz wygrać i grasz u siebie czy na wyjeździe, po prostu musisz wygrać, a nie ma tego dodatkowego bodźca, nie? Którym były puchary, którym, wiesz, napędzałeś się, którym, wiesz, chciałeś się pokazać na arenie, no i to jest po prostu ciężki czas, przede wszystkim ciężki czas dla zawodników i dla, podejrzewam, dyrektora sportowego czy prezesa, jest to bardzo ciężki czas i nie ma reguły, no po prostu na to trzeba tak zestawić przede wszystkim zespół, uważam, żeby mieć drużynie zawodników, którzy są głodni, wiesz o co chodzi, tacy głodni, wiesz, nawet kosztem tego, że może gorzej wyglądają, ale są głodni takiego czegoś, żeby kurczę, nie ma problemu, dawaj, jedziemy dalej, nie? I na takich, tacy zawodnicy wydaje mi się, że w takich momentach są przede wszystkim potrzebni.
Mhm. Jak ty wspominasz te mecze z Realem Madryt, Borussią Dortmund, bo to też były mecze absurdalne, o tyle, jeśli chodzi o wyniki, jeśli chodzi o nastawienie rywali, no bo Real wtedy wystawił na was 4 napastników, zagrał Bale, Ronaldo, Benzema i Morata. Jedyny taki przypadek i chyba nawet trener Magiera tego nie zakładał. Jeśli chodzi o Borussię, Royce, Dembele, Pulisic, z ławki Aubameyang, ograliście Sporting. Naprawdę to była jakaś niewiarygodna przygoda. Nigdy nie było wiadomo, co się wylosuje po prostu w danym dniu. Jak wy podchodziliście właśnie do tych meczów? Jakie ty masz wspomnienia właśnie z tych spotkań?
Fajne mam wspomnienia, bo to wiesz, bo to mega, mega przyjemne mecze, gdzieś całe życie się gra po to, żeby zagrać takie spotkanie. I wiesz, nie, to co mówisz, spotkanie z Realem i patrzymy na składy i mówię, ty no jak oni grają, nie? Bo to wiesz, ja coś tam sobie analizuję, a tu patrzę jeden, drugi, trzeci, czwarty, mówię...
Analizowałem trzech, ale nie
analizowałem
czterech.
Analizowałem trzech, mówię dobra i mówię, kicą, analizą mówię, dobra, trzeba się nastawić na to, że będzie się działo, nie? No i wychodziłeś na to boisko i wiesz, myśmy zaczęli mecz, a tam Bale wali z, nie wiem, z półwoleja Arkowi po winklu bramę, no i wiesz, ja tak
a to
patrzę...
A to są takie momenty, kiedy ty
ja
jako
tak
piłkarz...
patrzę na Chluszka, Chluszek na mnie, nie? I mówimy, oho, mówię, wiesz, któraś tam druga minuta i mówię, że wiesz, że będzie się działo. Później było, że gdzieś tam przetrwaliśmy, no ale wiesz, mieliśmy jakość z przodu. Mieliśmy jakość, no umówmy się szczerze, my mieliśmy jakość z przodu, czy Rado, czy Vatis, czy wiesz, Prio, Nico, no mieliśmy jakość, no. No i to wiesz, i koniec końców, jak masz jakość, no to wiesz, no to się obronisz, nie? No i no, trzeba tak powiedzieć.
A sama rywalizacja z takimi piłkarzami, mówię, że mecz z Niemcami tam na tobie nie robił większego wrażenia, no ale Real Madryt przyjeżdżający na Łazienkowską, no to jest nieprawdopodobne wydarzenie, to wtedy przynajmniej miałeś takie, nie wiem, ciarki, że dzieje się coś wyjątkowego, czy też byłeś w stanie się całkowicie wyłączyć?
No na pewno gdzieś tam wewnętrznie cieszyłem się na to spotkanie, ale byłem wtedy po mistrzostwach 2016, więc gdzieś tam byłem...
Cristiano już się znał.
No, byłem przyzwyczajony już do takich meczy po mistrzostwach 2016, więc jakby... To
wiesz co, zapytam cię inaczej.
Jakby to było wcześniej, rok wcześniej, to pewnie byłoby, wiesz, o kurczę, mecz, co robić tego. A już po mistrzostwach było, każdy mecz przychodził mi łatwo, z łatwiejszym po prostu nastawieniem.
Dobra, ale miałeś na przykład takie wrażenie, że niektórzy piłkarze pamiętają cię z tego Euro, że...
Myślę, że nie.
Kompletnie, nie?
Myślę, że mnie nikt nie kojarzył.
Cristiano,
tylko w Polsce mnie.
Nie, myślę, no, w Polsce, że, to wiadomo.
Myślę, że tylko w Polsce mnie nad to kojarzyli, ale za granicą, może później jak przyjechałem do Turcji, to kojarzyli mnie z 2016, wiesz, z mistrzostw, że gdzieś tam były jakieś...
Ale piłkarze? Czy...
Kibice.
Byłam na myśli piłkarzy po prostu, czy...
Myślę, że nie, myślę, że nie. Myślę, że piłkarze nie, to aż takim echem się nie odbiło, ale że kibice tam w Turcji na przykład mnie kojarzyli, że wiesz, że zagrałem fajne mecze.
A było coś, co na przykład cię zaskoczyło w starciu z tymi piłkarzami, takimi już absolutnie z innego Swoboda. Świata, typu Cristiano Swoboda. Ronaldo?
Swoboda. Swoboda w ruchach. Masz jakość piłkarską, to masz swobodę, wiesz, nie musisz myśleć, że tak przyjmiesz, wiesz. Oni po prostu grają, nie są tak właśnie, mi się wydaje, że oni są, nie są aż tak jak ja byłem zafiksowany na punkcie, wiesz, przygotowania do meczu, tylko bardziej po prostu na to, że oni są tak jakościowo dobrzy piłkarsko i mają inteligencję boiskową taką, że oni wiedzą, gdzie się poruszać. Po prostu wiedzą, w jakich strefach się poruszać, wiedzą, kiedy dostaną piłkę i zobacz, piłka na wyższym poziomie to jest, nie ma takich, wiesz, rwania, nie? Wszyscy zawodnicy są inteligentni i dużo łatwiej się gra tak, takie mecze. Dla mnie się zawsze dużo łatwiej grało takie mecze, no bo, wiesz, jak czasami grałem te mecze ligowe, no to wiesz, no to boczny obrońca miał piłkę, no to jak było zablokowane, no to on nie schodził do środka, nie robił zwodów, tylko grał po linii i ty musiałeś walczyć o głowę z napastnikiem, a tam, wiesz, boczny obrońca jak miał zablokowany, zejdzie się do środka, łamie na przykład skrzydłowego, omija pressing i sobie grają dalej. I spokój, po prostu spokój. W każdym momencie jest spokój, a spokój wychodzi z czego? Z umiejętności piłkarskich. I inteligencji, przede wszystkim inteligencji boiskowej, tak? Gość ma, nie wiem, za plecami ma już, wiesz, ma rywala, to już wie, jak sobie przyjąć, pod jakim kątem sobie przyjąć, czy zgrać, popatrzy sobie. To wychodzi przede wszystkim z umiejętności piłkarskich, ale też z inteligencji, tak? I umiejętności poruszania się.
A jeśli chodzi na przykład o komunikację z rywalami, jak gracie z takimi zespołami typu Real Madryt, właśnie Borussia, reprezentacja Portugalii, to jakie jest podejście rywali na przykład do reprezentacji Polski, czy do Legii? Macie możliwość, nie wiem, zamienić, bo Guilherme na przykład o tym opowiadał, że zawsze tam miał okazję pogadać sobie z piłkarzami Realu i że dla niego to było takie coś
aha,
wow.
Aha, że co oni o nas
tak,
myślą?
Tak. Wiesz, że podchodził do niego, nie wiem, Marcelo i ty jesteś Brazylijczykiem, jak ci się gra tutaj? To u was stadiony tak wyglądają, pogoda?
Wiesz co, ja takie tematy nie rozmawiałem, ale ja uważam, że co mi się wydaje.
W robocie nie rozmawia się o robocie.
Ale wiesz, z drugiej strony mi to tak się czasami wydawało, że wiesz, dla nich taki mecz jak z Legią, co było takie spotkanie jak u nas w niedzielę zagrać, wiesz, mecz ligowy na przykład ze Stalą Mielec, przykładowo, czy z Niecieczą, po prostu, że po prostu muszą przyjechać, odbębnić robotę, bo mają tych meczów, nie wiem, 60 w sezonie i dla nich to jest mecz, żeby wygrać. I koniec. I zapomnieć, wiadomo, w dobrym stylu, ale żeby przyjechać, zagrać i ten. A dla nas to natomiast było to spotkanie rangi, najważniejszy mecz w życiu, nie? I zawsze, wiesz, jak patrzysz na takie spotkania, to myślisz sobie, że dla ciebie to jest po prostu wow, a dla reszty to jest po prostu zwykłe, zwykłe spotkanie. Ja tak, tak mi się wydaje, że tak chłopaki do tego podchodzą, ale, ale wiesz, no koniec końców dla nich też, wiesz, remis w Warszawie to też, wiesz, to nie był dobry wynik, nie?
A miałeś kiedykolwiek takiego rywala? Bo ty generalnie nie dorabiasz ideologii do piłki za bardzo i rywale nie robili na tobie większego wrażenia, ale czy miałeś na przykład takiego przeciwnika, gdzie widząc go na boisku, grając przeciwko niemu, miałeś taki efekt, wow, kurczę, że ja tutaj mam chyba, nie wiem, FIFA przed sobą, grę, uczestniczę w grze na PlayStation. Piłkarz z całkowicie innego świata.
Nie powiem ci dokładnie nazwiska takich zawodników, bo było ich sporo, ale przede wszystkim dla mnie najważniejsza była inteligencja tych zawodników. Wiesz, jak wiedzieli, że na przykład akcja jest po jednej stronie, oni już wiedzieli, co się zaraz wydarzy, nie? Tacy są na najgorsi. Nie,
czyli środkowi pomocnicy zapewne.
Środkowi pomocnicy, ale też czasami takie, tacy napastnicy, którzy często się wycofywali i wiesz, byli w tym miejscu, że ja nie mogłem doskoczyć, ani...
Benzema
też. Mm-hmm. O, dokładnie.
No bo mi się wydawało, że on sobie, typu grania.
Mi się, jak my graliśmy, mi się wydawało, że on po prostu, jak my wtedy graliśmy przeciwko Realowi, to on tak jakby sobie wyszedł tak pograć po prostu. Tak wyglądał na takiego zawodnika, który wiesz, który jest po prostu tu sobie wyszedł, tu sobie zgrał. Taki wiesz, taki po prostu osiedlowy piłkarz, ale tak się poruszał, że ja w ogóle nie widziałem, czy być przy nim, czy nie być przy nim. Tacy są, uważam, że to jest coś, co tego się trzeba uczyć. Po prostu tego się trzeba uczyć i jak się poruszać. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne, jak się poruszać, w jakich strefach, kiedy. I tutaj tacy zawodnicy są dla mnie skarbem po prostu dla zespołów, bo po prostu zawsze są w miejscu, w którym można mu podać, nie?
Przed naszym wywiadem wspomniałeś o czymś takim, że całkowicie zmienił się poziom rozmowy pomiędzy piłkarzami w szatni, na przykład jeśli chodzi o samo rozumienie gry, ty uważasz, że to jest ta jedna z największych zmian, jakie zaszły w polskiej piłce, że dzisiaj piłkarze dużo lepiej rozumieją grę? I ja na przykład często mam takie wrażenie, rozmawiając z dzisiejszymi zawodnikami, że naprawdę można pogadać o piłce w taki sposób naprawdę bardzo zaawansowany, a trochę to poprzednie pokolenie kojarzyło się właśnie z tym, że wiesz, piłka prosta gra, daje idę, nie trzeba dorabiać jakiejś większej ideologii. Ty zauważasz właśnie taką bardzo dużą zmianę pod tym względem, nawet w wieczystej?
Tak. Zauważam. Często właśnie, jak jesteśmy po meczu, albo jak gra reprezentacja, przychodzimy, wiesz, na drugi dzień do klubu, to...
20 trenerów.
To YouTube'a. Spokojnie moglibyśmy YouTube'a nagrać z szatni i tutaj, wiesz, i tutaj uważam, że z 20 tysięcy wyświetleń byłoby, bo każdy, wiesz, jakieś dygresje, każdy coś mówi na temat... nie wiem, czy zawodników, w jakich momentach, wiesz, naprawdę i to jest tak, czasami się przysłuchuję, to dyskusja jest naprawdę na dobrym poziomie. To nie jest tak, że wiesz, że dorabiamy ideologię, nie? Że nie lubimy tego, to jedziemy po nim, nie? Nie, to są sytuacje, w których wiesz, większość zawodników już wie, jak się powinno zachować albo co zrobić w danym momencie, więc uważam, że na pewno się zmieniło. Na pewno się zmieniło i tutaj ja nawet się cieszę, że tutaj z chłopakami w moim klubie mogę porozmawiać naprawdę na dobrym poziomie, jeśli chodzi o rzeczy piłkarskie.
To w kim widzisz takiego potencjalnego trenera albo potencjalnego eksperta, który bardzo fajnie potrafiłby tę piłkę tłumaczyć? Nawet z twoich aktualnych kolegów, albo niekoniecznie, może być z poprzednich klubów.
Z zawodników. Ja uważam, że to pokolenie, w którym my graliśmy, reprezentacji, czyli ci zawodnicy, którzy teraz będą kończyć albo gdzieś jeszcze gdzieś grają, ale gdzieś tam za, nie wiem, te 5-7 lat będą trenerami, uważam, że to będzie bardzo dobre pokolenie, ze względu na to, że on już inaczej patrzy na piłkę, tak? Gdzieś tam bardziej analitycznie, ale też jako charakterologicznie tak samo, tak? Bo też byliśmy w takich, też wychowaliśmy się jeszcze w czasach, gdzie gdzieś ten charakter się kształtował, ale też ci zawodnicy jakby nabierali większość, nie wiem, kadrowiczów, która grała, nie wiem, w Bundeslidze czy w innych ligach zagranicznych, po prostu patrzy na tą piłkę inaczej, nie? I tutaj uważam, że to przyszłe pokolenie trenerów już powoli...
A poza Piszczkiem, który jest takim najbardziej naturalnym kandydatem i wszyscy czekają, aż zostanie
trenerem. Ja na przykład trenowałem z Adrianem, znaczy Adrian Siemieniec był moim trenerem, jeśli chodzi o teraz, w tamtym roku w Jagiellonii, jeśli chodzi o taką komunikację z zespołem, no to jest mówca, nie? To jest taki człowiek, który gdzieś tam, wiesz, ma to. Naturalnie ma jakby umiejętność po prostu rozmowy z zawodnikiem, nie? Pomimo młodego wieku, po prostu masz takie coś, że czujesz, że gość się zna i nie mówię to teraz z perspektywy tego, że nie wiem, już nawet jak był asystentem u trenera Mamrota, nie? No to czasami jak tam pogadaliśmy, wiesz, jakieś żarty czy coś, ale po prostu taka czuć...
I wiedza też.
Konkretny przekaz informacji, tak? Mhm. I tutaj, wiesz, i gdzieś tam piłkarze wolą, i ja mam takie odczucie, że piłkarze wolą treściwie, krótko i na temat. Wiesz.
A twoim zdaniem z tego młodego pokolenia, bo ja myślałem, że wskażesz jakiegoś ex-piłkarza, ale Adrian Siemieniec też jest dobrym przykładem, to twoim zdaniem Adrian Siemieniec ma wszystko, żeby być dobrym trenerem?
Nie wiem, czy ma wszystko, ale wiem, że ma takie łatwość jakby w komunikacji, nie? I to jest przede wszystkim bardzo ważne w dzisiejszych czasach, bo wracamy do tematu, większość piłkarzy jest inteligentnych, tak? Mhm. Większość piłkarzy jest inteligentnych i trzeba po prostu z nimi rozmawiać. Na zasadzie takiej prostej rozmowy i prostego wytłumaczenia sytuacji. I ja uważam, że większość tych piłkarzy, która teraz gdzieś będzie kończyła, po prostu gdzieś będzie szła w tym kierunku. Ja nie lubię takich wyuczonych schematów, nie? Na przykład jak mam trenera, który, wiesz, czuć jest zaraz po teorii, nie? Że jest po szkole, nie wiem, trenerów i czuć, wiesz, te takie...
Ale wiesz, Adrian Siemieniec też nie był wybitnym piłkarzem, więc ja tak się zawsze zastanawiałem, na przykład w momencie, kiedy wchodził Julian Nagelsmann do piłki, tak się zastanawiałem na przykład 10 lat temu, czy taki Nagelsmann, przykładowo wtedy bardzo młody szkoleniowiec, czy nie zostałby zjedzony przez polską szatnię? I wydaje mi się, że kilkanaście lat temu być może jeszcze tak ale że dziś trochę się pozmieniało.
Tak, teraz się pozmieniało i uważam, że wiesz, że bardziej trzeba być komunikatywnym i tym przede wszystkim merytorycznym, to raz. Bo merytorycznie, żeby mieć, ale przekaz informacji musi być stanowczy, ale wiesz, konkretny, tak?
Nie ma miejsca dla farmazoniarzy.
Nie ma miejsca, a trzecia rzecz, sprawiedliwy. Ja jesteś sprawiedliwy, zawsze się obronisz, wiesz, i dla mnie nie było problemu, że on przyszedł pazdi. Widziałem, że gorzej w tygodniu wyglądałeś i normalnie na przykład wiesz, że nie będziesz grał. Ja mówię, szczerze, dla mnie szacunek, że po prostu przyjdzie i ci powie, wiesz, że widzi w tygodniu, nie, że z racji tego, że mam nazwisko, tylko z racji tego, że widzi, że na przykład gorzej wyglądam, przychodzi, mówi, słuchaj, nie grasz, bo gorzej wyglądałeś w treningu, a ja wiem, że gorzej wyglądałem na przykład, bo nie wiem, miałem jakieś tam rzeczy do załatwienia albo coś, po prostu byłem trochę rozkojarzony, tak, bo często jak byłem rozkojarzony, to później się to przekładało na tym, że gdzieś na boisku też byłem rozkojarzony, więc wiesz, więc dla mnie jednak, jak ktoś jest sprawiedliwy, wiesz, Później się obronisz.
Po prostu. Wiesz co, bo to jest też trudne dla takich młodych trenerów typu Adrian Siemieniec.
Ale nie trzeba się bać, trzeba iść i gadać po prostu, słuchaj.
Ja rozumiem, ale on na przykład, taki Adrian Siemieniec, próbując się wczuć w jego rolę, ja uważam, że on mógł się bać, wiesz, Michała Pazdana, albo na przykład, nie wiem, Dawid Szulczek mógł się bać Łukasza Trałki, że to jest ta postać, że jeśli do niej trafię, no to już mam tę szatnię w miarę poukładaną.
A czego się bać? Jesteś trenerem, po prostu trzeba wyjść i po prostu jak czujesz, że...
Znaczy może nie bać, ale chodzi o to, że po prostu jeśli...
Ale jak jesteś sprawiedliwy, że na przykład widzisz, że na przykład, nie wiem, w meczu nie pokryłem, albo gdzieś się majdłem, czy zrobiłem błąd, to ja nigdy nie będę miał pretensji do trenera, że mnie nie wystawi. Ale takie...
Ty nie, ale być może inni piłkarze...
Nie, swoim... myślę, że nie. Myślę, że to tak nie działa, że każdy piłkarz mniej więcej wie, że coś zrobił złego, że to nie jest, wiesz, że to nie jest przypadek. I...
A był taki moment w trakcie twojej kariery, kiedy ty czułeś, że byłeś niesprawiedliwie potraktowany? Bo tak naprawdę w zasadzie ty nigdy nie sprawiałeś żadnych kłopotów trenerom i przypominam sobie po prostu tę sytuację z Sapinto. Czy to nie był taki moment, kiedy pomyślałeś sobie, kurczę, no... To ja tyle lat na to wszystko pracowałem i teraz nagle to zostanie zmarnotrawione tylko dlatego, że okej, może to nie był najlepszy okres, no ale pojawił się w Legii Furiat, trener, który praktycznie w każdym miejscu pokazywał, że ma problemy ze stabilnością emocjonalną i czy to był pech, czy...
Ja mi się wydaje, że akurat ja byłem też w gorszym momencie.
No, byłeś, niewątpliwie.
Byłem, ale też on mnie potraktował na zasadzie, wiesz, że...
Z buta?
On widział, że... Najpierw po prostu wydaje mi się, że potraktował mnie po czasie, jak pewnie sam sobie gdzieś tam to analizował, że niesprawiedliwie, ale widział we mnie to, że ja walczę, wiesz, że nie poddałem się gdzieś tam z kontuzją miesiąc, wiesz, nie mogłem, wiesz, problemy z biodrami, ze wszystkim, ale wiesz, ja miałem taki moment, że na przykład trener na mnie nie stawiał, to ja, wiesz, mówię, tak, dobra, no to ja, wiesz... Zaangażowanie, trening, żeby treningiem pokazać, że mi, pomimo tego, że mam jakieś tam nazwisko, że mi że mi zależy. I wydaje mi się, że on chciał na mnie później postawić, tylko ja miałem cały czas kontuzję. Ja miałem cały czas kontuzję i wiesz, pomimo tego, że dla mnie te treningi były mega ciężkie, ale jakoś po prostu dawałem radę, bo z kontuzją przede wszystkim trenowałem i dawałem radę i wiesz, ja nie będę rozmawiał dookoła, że mam kontuzję, ale chcę z powrotem pokazać, że jednak jestem dalej Michałem Paznanem, nie? No i nie, na początku uważam, że był niesprawiedliwy, ale później starał się po prostu gdzieś mnie dać mi szansę, nie? I to ja mogę po czasie powiedzieć, że był furiatem, był, ale jak widział, że o czym mówimy, że jednak ktoś pracuje, to ktoś ci po prostu chce dać szansę, nie? Ja nigdy nie lubiłem właśnie takich trenerów, którzy gdzieś tam brali cię z boku, to niby coś z tobą gadali, a później gdzieś, wiesz, jak był jakiś sytuacja, jakiś mały błąd, to później pokazywali, wiesz, twoje gorsze zagrania. Nigdy nie lubiłem takich rzeczy, takich gier, wiesz, o co chodzi. Po prostu prosto, dla mnie, jak ktoś był sprawiedliwy, ktoś mi powiedział, dobra, nie grasz, to nie grasz. Nie ma problemu, słuchaj.
A czy są w ogóle jakiekolwiek rzeczy, których ty z kariery żałujesz? Bo często piłkarze mogą wskazać jakiś ten moment, kiedy odwaliła sodówka, czy cokolwiek, a w twoim przypadku trudno w zasadzie takie newralgiczne momenty wskazać. I ciekaw jestem, czy ty jesteś w stanie.
Żałuję?
Tak.
Wiesz co, były takie sytuacje na przykład w meczu z Legią Warszawa, gdzie dostałem na przykład w meczu z Szerifem dwie żółte kartki, nie? Mhm. I gdzie, wiesz, jak ja reaguję na sytuację, ja zawsze byłem taki, że jak nawet sfaulowałem, to okej, okay, piątka, łapka.
A tam dotknąłeś sędziego.
Wiesz, a to była taka sytuacja, że ja dostałem żółtą kartkę i wydawało mi się to niesłuszne. A wtedy, wiesz, poziom emocji, ważny mecz, jakby tak kipiało ze mnie. W ogóle tam były takie sytuacje, że ja mogłem odejść, nie odszedłem, wiesz.
Besiktasz.
Milion rzeczy na głowie właśnie. I ja przede wszystkim wyglądałem gorzej. Jak właśnie miałem niespokojną głowę, nie? Jak było dużo rzeczy na mojej głowie, wiesz, gdzieś tam z tyłu miałem, nie wiem, że... takich nie tylko piłkarskich, ale jakichś tam życiowych, jakieś różne rzeczy, jak miałem po prostu niespokojną głowę, to zawsze reagowałem impulsywnie i tam był taki moment, że ja w momencie jak on to było tak, że była żółta kartka, a ja się z tym nie zgadzałem i ja tak, wiesz, go puch, sędziego za bark i ja mówię, co ty zrobiłeś, nie?
Od razu,
wiesz, a on żółta, druga. I ja sobie tak pomyślałem, wiesz, kurwa, płacz, prawie zaraz człowiek, wiesz, schodzi, co ty zrobiłeś, wiesz, cały klub na ciebie, wiesz, liczy na ciebie, wszyscy na ciebie liczą, a ty odpierdzielasz taką manianę, nie? I jestem w tej szatni po prostu zdruzgotany we mnie, nie zapomnę właśnie tego momentu, że wiesz, że to są takie momenty, które się gdzieś pamięta, że po prostu gdzieś tam te emocje bujałem, tego na pewno żałuję, bo to był ten okres, że wiesz, gdzieś tam mogliśmy, poza tym też był właśnie trener Magiera, któremu kurczę, zawsze gdzieś tam chciałem pomóc, nie? I to był ten moment, że wiesz, miałem do siebie pretensje przez, nie wiem, bardzo długi okres czasu, że coś takiego zrobiłem.
Mhm. Czyli dwa momenty tak naprawdę, kiedy jakieś łzy się pojawiły, czyli spadek z Górnikiem, tak? I
no, spadek z Górnikiem to był też straszny moment, bo wiesz, gdzieś wszedłem do Ekstraklasy, grałem 2 lata i też jest człowiek chciał oddać wszystko i spadł.
Wy nie mieliście składu na spadek?
No nie, no mieliśmy super skład. Wtedy Paweł Strąg, pamiętam, Damian Goracki, Robert Szczot, Adam Banaś, nie wiem, Przemek Pitry, wiesz, to byli zawodnicy.
I trener Kasperczak.
Trener Kasperczak, w ogóle, wiesz, skład mega, nie? I wtedy jakbyśmy się utrzymali, wtedy był Allianz, jakbyśmy się wtedy utrzymali, to już, wiesz, byłem po schowie z trenerem Kasperczakiem o nowym kontrakcie. Ja grałem ten ostatni mecz, pamiętam, w meczu z Polonią Warszawa, czy zostajemy, czy spadamy, nie? To Grzesiu Bonin miał taką, pamiętam, sytuację na 1-0 w 85. Nie strzelił i później oni w 90 minucie strzeli na 1-0 i wiedzieliśmy, że spadamy z ligi, no to wiesz, to szok, nie? W ogóle szok, bo w ogóle byś nie powiedział, że spadniesz z ligi i bardzo, bardzo ciężki moment.
Pytałem cię o to jeszcze przed wywiadem, ale myślę, że to jest też interesujące i to może być fajną puentą tego wywiadu. Kiedy ty dzisiaj jeździsz na przykład po boiskach trzecioligowych, to jak jesteś odbierany? Czy jesteś postrzegany trochę jako mistrz skrupówek, jako taka atrakcja, że ludzie przychodzą po prostu w różnych mniejszych miejscowościach albo większych na Michała Paznana? Bo ja nie ukrywam, jako człowiek z Krosna, nie miałem okazji niestety być na tym meczu, ale że kiedy Karpaty...
Na Karpatach?
Tak, Jezu. Wiem, że wygraliście ostatni mecz, ale pierwszy przegraliście. To było wydarzenie w Krośnie, że przyjeżdża ta wieczysta i przyjeżdża Michał Pazdan.
No, na Karpatach było tak, że przegraliśmy 1-0. I wiesz, wszyscy tam wkurzeni, jak to już pierwszy mecz, wiesz, ambicje, że wszystkie mecze mamy wygrywać, no ja tam schodzę. A tam, wiesz, tam ich to nie interesowało, wiesz, że, my, że Karpaty wygrały, tylko wiesz, wszyscy do mnie, żeby sobie zdjęcie zrobić.
Piłkarze?
Że, nie, kibice, kibice, wiesz.
Ale piłkarze podejrzewam, że też podchodzą.
Też niektórzy mówili, bo ja mam tam grupę, ja jestem trenerem, wiesz co, podejdź tam do chłopaków i zrobimy sobie zdjęcie. Wiesz, bardzo miło, fajnie, przyjemnie, bo gdzieś jednak w tej trzeciej lidze ludzie są tacy bardziej, to co powiedziałeś, według mnie przychodzą no mecz sobie tam pooglądać, ale gdzieś sobie zrobić zdjęcie, zawsze się śmieję, że chłopaki na mnie czekają, wiesz, w autokarze, ja jeszcze tam, wiesz, stoję i te autografy tam ludziom daję, ale miłe i przyjemne i gdzieś widać, że pamiętają.
A pamiętasz jakieś takie dziwne scenki z niższych lig, z trzeciej ligi i tak dalej? Że nie pomyślałbyś, że coś takiego może się wydarzyć. Tak, no często piłkarze schodząc na przykład do rezerw, to co, ja zdarzają się czasami jakieś ekstremalne sytuacje.
Troszkę nie, no, ale troszkę problem z tymi wyjazdami jest, no bo wiesz, jedziesz na ten mecz, chcesz się nastawić, to zresztą z chłopakami wieczystej na ten temat już rozmawiałem, że zobaczysz na wyjazdach jak jest, nie? Wiesz, że człowiek się tam nastawia na fajny mecz, nie? Że wiesz, w głowie przyzwyczajony, że kurczę, musimy awansować, żeby był jakiś ważny mecz. Wiesz, przyjeżdżamy na te boiska, na wyjazd. No i wiesz, no i no nie wyglądają te szatnie, nie wygląda to, wiesz, to boisko, wiesz, w dobrym, nie wygląda boisko, nie jest w dobrym stylu, więc trzeba zamknąć oczy i po prostu
Za coś ci też płacą.
Za coś mi płacą, przemucić to, wygrać to spotkanie i jechać i grać u siebie po prostu. No niestety, no ja się też na taką, jestem teraz w trzeciej lidze, więc to jest dla mnie po prostu normalne i ja się muszę do tego tak samo motywować, jakbym grał po prostu w ekstraklasie. Tylko wiesz...
A mógłbyś jeszcze grać w ekstraklasie? Gdybyś
wiesz
chciał?
Co, i wiesz jaki był problem? U mnie był problem taki, że ja wróciłem i grałem w trójce przez 2 lata na półlewym. Grałem tam chwilę za trenera Nowaka na środkowym w trójce, ale graliśmy wszystko w trójce, na trzech obrońców, wiesz? I gdzieś jednak jest to trochę więcej biegania, umówmy się szczerze, jest trochę więcej biegania, a wcześniej całe moje życie grałem w czwórce, całe życie grałem na czterech obrońców. Ja nigdy w klubie nie grałem na trójce. I dopiero w wieku 34 lat zacząłem grać w trójce w klubie i jest zawsze mniej biegania w czwórce, nie? I po prostu więcej doświadczenia i mniej biegania i uważam, że byłoby mi łatwiej, jakbym miał grać w czwórce. To bym jeszcze dał radę, natomiast tak jak mówię, gdzieś jeszcze miałem troszkę problemów zdrowotnych, że tak to powiem, w Jagiellonii w ostatnim moim roku i też moja dyspozycja była słaba, może nie, że słaba, ale średnia po prostu i też się nie dziwiłem, że nie gram, bo wiesz, miałem kontuzję, próbowałem za wszelką cenę wrócić, żeby jeszcze ten rok pograć, no ale jednak już wiesz, już to widać było na boisku, że jak nie byłem przygotowany, no to gdzieś tam zawsze mnie brakowało.
Przychodzi taki start sezonu i ten mecz z Karpatami Krosno i ty też analizujesz sobie poprzez jakieś różne platformy, jak gra Karol Twardowski, Marek Fundakowski, napastnicy Karpat Krosno, czy...
Ale widzę, że zanalizowałeś.
Sprawdziłem skład, oczywiście.
Sprawdziłeś.
Tak.
Słuchaj, wiesz co, na początku się spytałem trenera, jak to wygląda, czy my mamy tutaj coś, czy jakieś Instata, czy Y-Scouta, czy coś mamy, nie? No i wiesz, on mówi, no tak, no ale jest tylko cały mecz, no co ty chcesz analizować, jak wiesz, w tej lidze jest czasami więcej przypadku, wiesz, niż to jest wszystko warte, nie? No ale tam jakieś ze 2 takie ważne mecze, to coś tam posprawdzałem sobie, nie ukrywam, że gdzieś tam z Siarką graliśmy, czy u siebie, czy jakieś inne spotkanie, to tam jakieś po prostu troszkę tego meczu sobie tam obejrzałem, żeby przynajmniej wiedzieć, wiesz, jak oni grają, bo naprawdę jest ciężko z analizą w trzeciej lidze, jeśli chodzi o przeciwników, bo wiesz, bo wszyscy inaczej z nami grają, bo co z tego,
na
że
was się
na was się nastawiają i wszyscy, wiesz, przede wszystkim za linią obrony, wiesz, jest 10-11 i trzeba się po prostu nastawić na to, że tak będzie mecz wyglądał, więc prawie w ogóle naprawdę tego nie ma co analizować, trzeba się skupić przede wszystkim na swojej grze i tutaj przez to zrobić awans.
Tak na koniec, ty jeszcze karierę oczywiście nie zakończyłeś, może jeszcze awansujesz kiedyś z Wieczystą do Ekstraklasy, ale Maciej Żurawski kiedyś opowiadał, że takie najbardziej smutne, co może spotkać piłkarza po karierze, to fakt, że mija kilka lat i ludzie przestają cię rozpoznawać. Ja mam wrażenie, że tobie nie grozi to nawet za 10 lat i jak dzisiaj jeszcze wygląda ta twoja popularność? Chyba się nie zdezaktualizowała.
To jest naprawdę coś takiego, że nie wiem, to to, nie wiem, czy moja twarz, czy co, po prostu śmieję czasami, że wchodzę w tych czapeczkach, ale i tak jestem po prostu rozpoznawalny, więc dalej jest to aktualne i tak jak powiedziałeś, wydaje mi się, że za ten okres dłuższy, nawet te 5-10 lat, dalej będę rozpoznawalny i wiesz, gdzieś to moje nazwisko się jakby utrwaliło i z jednej strony to pomaga, a z drugiej czasami przeszkadzało, ale teraz już jakby się tego przyzwyczaiłem.
Już nie patrzą nie, ci patrz, do koszyka
nie, już mi nie patrzą do koszyka w sklepie, już gdzieś tam pożartują i fajne jest to, że ludzie mnie wspominają przede wszystkim dobrze, wiesz, i tutaj z tych dobrych moich czasów i gdzieś po prostu dziękują za te chwile, nie, które były, nie wiem, w Euro 2016, jest to przede wszystkim miłe. I tak mówię, ale ja nie jestem taki, że patrzę do tyłu, ja patrzę do przodu.
No to właśnie, bo myślę, że to jest też takie pytanie, które wielu kibicom na koniec naturalnie pojawi się w głowie. To znaczy, czy Michał Pazdan, jak zakończy karierę, to wypisze się z piłki, czy jednak będziemy cię jeszcze oglądać w jakiejś roli dyrektora sportowego, trenera, może eksperta?
Myślę na ten temat, intensywnie myślę, bo też nie chcę się szufladkować w jednym kierunku, wiesz, gdyż po prostu chcę się rozwijać przede wszystkim nad różnymi aspektami, myślę, bo człowiek sobie powie, dobra, nie będę trenerem, ale nagle, wiesz, nagle przyjdzie takie hop i
za dużo czasu spędzałeś na analizie, żeby nie być trenerem.
Żeby nie być trenerem, tak, ale znowu gdzieś bardziej interesuje mnie, jeśli miałbym patrzeć w rolę trenerki, zajęcie się stricte na przykład obrońcami, tak,
czyli specjalizacja.
Specjalizacja, tak. Bardzo chciałbym specjalizacja w jednym kierunku, a w drugim gdzieś zastanawiam się też nad tym kursem dyrektora sportowego. Bardziej w takim kierunku gdzieś zarządzania, nie? W takim kierunku gdzieś może bym się widział, ale i teraz właśnie to. Nie chcę iść od razu na głęboką wodę. Chcę pewne rzeczy zobaczyć, jak wygląda na spokojnie, popatrzeć, porozmawiać z ludźmi, wiesz, jak to wygląda wszystko od środka, niż rzucać się po prostu, wiesz, na coś, do czegoś nie jestem przygotowany, więc daję sobie taki bufor czasowy, w którym tak naprawdę pomyślę, w czym miałbym być dobry i co mógłbym dać, coś komuś, czego ja się po prostu nauczyłem.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki.